Przy mikrofonie ojciec Zdzisław Klawka. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy w tę niedzielę Miłosierdzia Bożego, w drugą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Jak już wszystkim słuchaczom wiadomo, a jeśli nie wiadomo, to przynajmniej się zaraz Państwo dowiedzą, że tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych to małżeństwo, dzieje pięknej miłości. Dzisiaj pragniemy szczególnie się skupić na zagadnieniu miłosierdzie i prawda. Gościem naszych rozmów niedokończonych jest znany Państwu ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Księże profesorze, witam o tej porze już późniejszej w Radiu Maryja, nie po raz pierwszy.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże, kłaniam się ślicznie.
Drodzy kochani słuchacze Radia Maryja, mamy już tak w zwyczaju, szczególnie po tej pierwszej części, która odbywa się w studiu telewizyjnym, telewizji Trwam. Zaproszony gość niejako dokonuje pewnego podsumowania tematu, który był poruszany w czasie tej części telewizyjnej. Zapewne nie wszyscy, szczególnie dzisiaj, może też i z okazji uroczystości Miłosierdzia, Niedzieli Miłosierdzia. Wielu z Państwa może było na uroczystościach kościelnych czy innych spotkaniach może, które uroczystościach, które obchodziliśmy w tych dniach, a okazji, okoliczności było bardzo dużo. Księże profesorze, więc oddaję głos z tą nadzieją, że naprawdę nasi słuchacze z ogromnym zainteresowaniem, bo nie tylko słuchają księdza profesora, ale też i czytają bardzo często, nie tylko w naszym dzienniku, ale szczególnie ostatnio jest na pewno znany elementarz rodziny. Ten elementarz związany z zagadnieniem rodzinnym. A to wszystko, drodzy Państwo, po to, byśmy się mogli jeszcze lepiej przygotować do synodu biskupów w październiku tego roku pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się synod biskupów poświęcony małżeństwu w rodzinie. Sam Ojciec Święty Franciszek niejednokrotnie zapraszał nas, abyśmy poprzez refleksję, dyskusję, a nade wszystko modlitwę przygotowali ten synod. Łaska Boża wiele potrafi, ale my chcemy też dbać o naszą, też i naszą odpowiedzialność za to, co się ma dokonać w czasie synodu. Ja już teraz milknę, oddaję głos księdzu profesorowi, a potem oczywiście też i nasi słuchacze już teraz mogą się przygotować do tego, by dzwonić, by się pytać. Jak zwykle też ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz jest dyspozycyjny dla Państwa. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu rektorowi za to przemiłe powitanie. Dziękuję także za zaproszenie. Oczywiście bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj, właśnie podkreślam to słowo dzisiaj, spotkać się z Państwem, z całą naszą rodziną Radia Maryja właśnie wokół tego tematu miłosierdzia. Niedziela Miłosierdzia Bożego to szczególne wydarzenie, to szczególne doznanie i doświadczenie w życiu każdego z nas. Wiemy, że wokół tego pojęcia miłosierdzie narosło przez lata w naszej mentalności, w naszym reagowaniu emocjonalnym bardzo wiele nieporozumień. Miłosierdzie było traktowane jako pewien wyraz relacji wyższościowo-równościowych, a więc ktoś, kto okazywał miłosierdzie, bywał traktowany jako człowiek okazujący faktycznie litość, okazujący pewną relację właśnie taką, która od razu ustawiała obdarowywanego miłosierdziem w relacji niższości. I dlatego też warto i trzeba koniecznie przywrócić pierwotne i właściwe rozumienie tego pięknego pojęcia. W naszych rozmowach telewizyjnych po godzinie 18 tak właśnie rozpoczęliśmy naszą rozmowę od próby przypomnienia sobie, czym jest miłosierdzie. Pozwoliłem sobie wówczas przywołać słowa świętego Jana Pawła II, który na bardzo podobne pytanie zadane mu u kresu życia w ostatniej książce, którą współtworzył, mianowicie w książce Pamięć i tożsamość, Na pytanie o, czy na prośbę o przybliżenie tematu miłosierdzia, Ojciec Święty odpowiedział bardzo znamiennym przykładem biblijnym, mianowicie wspomniał historię króla Dawida, króla Izraela, który dokonał nieprawdopodobnej, czy niewiarygodnej wręcz niewiarygodnego zła. Będąc królem, wykorzystał swoją władzę podwójnie. Wykorzystał ją najpierw po to, by uwieść kobietę, zamężną kobietę, żonę Uriasza Chetyty, Batszebę. A wtedy, kiedy ją uwiódł i miał świadomość tego, że naruszył relacje małżeńskie, wówczas postanowił zgładzić jej małżonka. Wydał go na pewną śmierć, zabił go cudzymi rękami, ale on był odpowiedzialny za tę właśnie zbrodnię. Był odpowiedzialny, ale nie był niejako świadomy, albo nie chciał być świadomy tego, co uczynił. Dlatego też Bóg posłał, i to wszystko bardzo zwięźle i pięknie opowiada Jan Paweł II, przywołując ten tekst biblijny, posłał Bóg proroka Natana, który poprzez pewną przypowieść ilustrował sytuację, w której biedak został skrzywdzony przez człowieka bardzo zamożnego. I kiedy Dawid wyraził swoje oburzenie na tę sytuację, jak to możliwe, żeby człowiek bogaty, zamożny skrzywdził biedaka, który posiadał jedną jedyną owieczkę i zabrał mu tę owcę. Wówczas Natan wypowiada te znamienne słowa, które brzmią jak oskarżenie. Ty jesteś tym człowiekiem. I cała ta historia naznaczona tematem zła, i to zła potwornego, zła ukazującego skorumpowanie władzy, ukazującego podłość człowieka i zarazem nieliczenie się z konsekwencjami. Cała ta historia, jak wyjaśnia Jan Paweł II, posłużyła do wielkiego dzieła nawrócenia, które było efektem spotkania Dawida, który stanął w prawdzie o swoim życiu z miłosierdziem Boga. I jak wyjaśnia Jan Paweł II, na bazie tego właśnie wydarzenia, tego doznania miłosierdzia, Dawid pisze, jak twierdzi tradycja biblijna, pisze jeden z najwspanialszych, najpiękniejszych psalmów pokutnych, psalm Miserere, psalm 51, który jest właśnie psalmem pokutnym, psalmem wielkiej skargi człowieka żalącego się, czy proszącego Boga o zmiłowanie. Przywołuję ten obraz z pewnych względów, za chwilę o tym jeszcze dopowiem, ale warto od razu zauważyć, że Ojciec Święty Jan Paweł II podejmował temat miłosierdzia w kontekście oczywiście także drugiego obrazu biblijnego, mianowicie obrazu przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu. Tej przypowieści, która znowu rozpoczyna się od dramatu wielkiego zła, od dramatu wielkiego poniżenia syna marnotrawnego, bo jest to syn, który traci nie tylko dobre imię, nie tylko relacje ojcowskie, nie tylko swój majątek, który roztrwonił żyjąc rozrzutnie, ale to jest człowiek, który zostaje poniżony, upokorzony w sposób nieprawdopodobny. Jak pamiętamy z przypowieści biblijnej, ten syn narodu izraelskiego pasł świnie, a więc zwierzęta nieczyste. Przebywając na obczyźnie, pasł świnie i zazdrościł tym świniom ich jedzenia. To jest sytuacja nieprawdopodobnego wręcz poniżenia. I znowu trzeba dotknąć tego poniżenia, trzeba dotknąć tego dramatu zła, aby zrozumieć całą moc i całe piękno miłosierdzia, którego ten człowiek doświadcza. Dlaczego przywołuję właśnie te dwa obrazy? Dlatego, żebyśmy dostrzegli, że miłosierdzie rodzi się gdzieś na styku bardzo dynamicznej sytuacji. Z jednej strony jest zło, można powiedzieć po ludzku wręcz absolutne. Zło takie, które jest złem nieodwracalnym, złem straszliwym, złem nieprzekraczalnym. Ale jest to, co właśnie Jan Paweł II definiuje jako miara wyznaczona złu. Miara wyznaczona złu przez Boga. I tą właśnie miarą jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest odpowiedzią Boga na dramat ludzkiego życia. I to miłosierdzie, które jest odpowiedzią Boga na dramat ludzkiego życia, ono koncentruje się na godności człowieka. I tutaj warto przywołać przepiękne słowa Jana Pawła II z jego encykliki Dives in Misericordia, tej encykliki o Bożym Miłosierdziu, gdzie Ojciec Święty stwierdza w ten sposób. Relacja miłosierdzia opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczeniu tej godności, jaka jest mu właściwa. A więc zauważmy, że miłosierdzie jest szczególną koncentracją na godności człowieka. To jest bardzo ważny temat, którego nie sposób tutaj pominąć, bo to jest uwaga, to jest zauważenie, podkreślenie, którego dokonał właśnie Jan Paweł II, wydobywając, że miłosierdzie nie jest aktem litości, nie jest aktem poniżającym człowieka, nie jest aktem uzależniającym człowieka. Miłosierdzie jest skupieniem się na godności, która jest człowiekowi właściwa. Dlaczego właśnie mówimy o tym dzisiaj? Mówimy z podwójnego względu, dlatego, że dzisiaj przeżywamy wielką tajemnicę Niedzieli Bożego Miłosierdzia, więc przeżywamy w ogóle tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Oczywiście nasuwają nam się tutaj postacie świętego Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny Kowalskiej, błogosławionego księdza Michała Sopoćko. I to wszystko, co jest dla nas Polaków, katolików szczególnie cenne. Jest też powód z tym związany, mianowicie dokładnie wczoraj Ojciec Święty Franciszek ogłosił już oficjalnie, uroczyście Rok Miłosierdzia Bożego, który rozpocznie się 8 grudnia tego roku i potrwa do uroczystości Chrystusa Króla, a ogłosił go bullą Misericordiae Vultus, czyli oblicze miłosierdzia. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Tak zaczyna się ta bulla. A więc mamy pewien kontekst oczywiście ogólnoteologiczny związany z samym wydarzeniem miłosierdzia. Ale spotykamy się dzisiaj w ramach naszego cyklicznego programu Małżeństwo dzieje pięknej miłości. Spotykamy się po to, żeby właśnie zauważyć, że małżeństwo, które jest przecież oparte na wzajemnej afirmacji, na wzajemnej miłości dwojga ludzi, małżeństwo, które jest wyrazem, odbiciem zamysłu Bożego, stwórczego zamysłu Bożego, stworzenia człowieka mężczyzną i kobietą na obraz i podobieństwo Boże. To małżeństwo ze swej istoty nosi w sobie tajemnicę Bożego Miłosierdzia, a więc nosi w sobie tę tajemnicę piękna, nosi w sobie tę tajemnicę Bożego dynamizmu, Bożego wychodzenia naprzeciw różnym trudnościom ludzkiego życia. Małżeństwo kryje w sobie to niezwykłe piękno miłosierdzia, które skłonne jest przebaczać, darować, zapomnieć, wyzwolić człowieka ze zła, o ile oczywiście zaistnieją ku temu możliwości i podstawy. A taką możliwością i podstawą, jak pokazuje przykład zarówno Dawida, jak i syna marnotrawnego, jest stanięcie człowieka w prawdzie. I dlatego właściwie mówiąc dzisiaj o miłosierdziu, mówimy jednocześnie o godności człowieka i mówimy także o prawdzie dotyczącej człowieka. A wszystko to wiążemy z tematem małżeństwa. To jest właśnie to szczególne powiązanie, szczególny kontekst, który pokazuje nam nowy jak gdyby rys do dotychczasowych portretów małżeństwa. Małżeństwo to dzieje pięknej miłości, ale małżeństwo to także obraz Bożego Miłosierdzia, to oblicze Bożego Miłosierdzia. I na ten temat właśnie dzisiaj zwracamy w naszym spotkaniu i w naszych rozważaniach szczególną uwagę.
Księże profesorze, jeżeli można też skorzystać z tej obecności, z racji, że wczoraj Ojciec Święty, jak przed chwilą ksiądz profesor wspomniał, ogłosił bullę Misericordiae Vultus. Czy można powiedzieć już, bo zapewne większość z naszych słuchaczy jeszcze nie miała ani czasu, ani tej możliwości, może już teraz niektórzy też do internetu mający dostęp zaczęli czytać, ale może taka pierwsza charakterystyka tej właśnie bulli Misericordiae Vultus, jaki cel zdaniem księdza profesora może mieć ta bulla i jak może ona też się wpisywać w też to nasze przygotowanie do synodu, który będzie poświęcony małżeństwu.
Ta bulla jest oczywiście dokumentem autorskim Ojca Świętego Franciszka i dlatego odzwierciedla, powiedziałbym, styl jego pontyfikatu. Wiemy, że Ojciec Święty jest pasterzem Kościoła, jest rzeczywiście człowiekiem, który jest zatroskany o człowieka współczesnego, a jednocześnie podejmuje tę troskę w duchu ewangelicznej radości. I próbuje odsłonić oblicze Kościoła takim, jakim ono jest, to znaczy Kościół ma oblicze miłosierdzia, Kościół ma oblicze ewangelicznej radości, Kościół ma oblicze przebaczenia, pojednania, jest, no właśnie, matką i nauczycielką. Jest wrażliwą osobą pochylającą się z troską nad człowiekiem. Mówię o tym dlatego, że no właśnie Ojciec Święty Franciszek pokazuje najpierw w pierwszej części tego dokumentu to, że ogłaszając go w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, chce ukazać przede wszystkim to odnowione oblicze Kościoła. Przywołuje zatem wypowiedzi papieży Soboru Jana XXIII i Pawła VI, które podkreślają, że no właśnie, Kościół jest matką miłującą wszystkich, matką łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci. Tak mówił Jan XXIII, rozpoczynając sobór. Paweł VI, kończąc obrady soborowe, podkreślał, że chcemy zwrócić przede wszystkim uwagę, że religią naszego soboru była przede wszystkim miłość. Strumień miłości i uwielbienia wylał się z soboru na współczesny świat ludzki. Ten strumień oczywiście trwa. Ten strumień trwa i papież go wydobywa, papież go pokazuje jako rzeczywistość, która jest ofertą, można powiedzieć, może to nie jest najlepsze słowo, ale to jest dar Kościoła dla współczesnego świata, dla współczesnego człowieka. Miłość miłosierna. I oczywiście tutaj pokazuje papież Franciszek w swoim dokumencie rozliczne przykłady tej miłości Chrystusa, miłości Boga, miłości Chrystusa. Ja bym jednak zwrócił uwagę może na to, co jest pewną taką sferą praktyczną. Wiemy, że papież Franciszek jest człowiekiem, który jest przede wszystkim praktykiem, nie tyle, że tak powiem, podaje nam treści teologiczne do medytacji czy kontemplacji, ale pokazuje nam pewną praktykę życia Kościoła, pokazuje nam pewną aktywność Kościoła. I wzywa dlatego doświadczenia o miłosierdziu. Pokazuje, że miłość nie może być abstrakcyjnym słowem. Z samej natury jest ona konkretnym życiem. I właśnie miłosierdzie ma być konkretnym życiem. Dlatego papież zachęca do spraw stosunkowo prostych, ale bardzo koniecznych. Zachęca nas do odnowienia sakramentu pokuty, zachęca do pielgrzymowania, zachęca do tego, żebyśmy podejmowali, odnowili w sobie uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Wymienia te uczynki, podkreśla ich współczesny, społeczny charakter. Wiemy, że papież Franciszek odznacza się wielką wrażliwością na sferę świata ubogich i to znajduje także wyraz w tym dokumencie. Papież wzywa do tego, aby okazywać konkretną wrażliwość ludziom potrzebującym. To jest świadczenie miłosierdzia. To, co jest rzeczą bardzo taką charakterystyczną i szczegółową, papież bardzo mocno zwraca się do szczególnej kategorii ludzi dotkniętych złem. Zwraca się do kobiet i mężczyzn, którzy są po prostu przestępcami, którzy są uwikłani właśnie w przestępczość. Zwraca się do nich o nawrócenie. O nawrócenie właśnie osób należących do grup przestępczych, do grup skorumpowanych, współuczestniczących w korupcji. Mamy też apele mówiące o organizowanie misji związanych z miłosierdziem i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam po prostu do lektury tego dokumentu, nie sposób go streścić, ale po tym długim opisaniu tego dokumentu wracam do pytania ojca rektora dotyczącego relacji tego dokumentu do małżeństwa. Otóż to, co może zaskakiwać w pewnym sensie, to, że wśród różnych problemów społecznych, które papież Franciszek wymienia, z tego, co ja przynajmniej przeczytałem i spróbowałem odnaleźć, otóż nie odnalazłem słowa małżeństwo. Co oczywiście nie znaczy, że ten dokument i cały rok miłosierdzia nie dotyczy małżeństwa. Na pewno można powiedzieć tak, małżeństwo tutaj poprzez niewyszczególnienie go w rzędzie czy w katalogu tych różnych spraw społecznych wcale nie oznacza, że ono zostało pominięte. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że ono jest tak szczególnym polem doświadczenia miłosierdzia, że papież jak gdyby nie ujął go w katalogu tych innych sfer. Cały synod, który od października ubiegłego roku toczy się w Rzymie i będzie się toczył do jesieni tego roku, zakończy się tuż właściwie przed rozpoczęciem roku miłosierdzia, można powiedzieć, że właśnie będzie miał kontynuację moim zdaniem w tym roku. Mianowicie małżeństwo i rodzina, jak pokazuje to Relatio Synodi, ten dokument synodalny, pokazuje nawet, powiedziałbym, w sposób bardzo wyostrzony, ukazuje rozliczne rany, cienie małżeństwa. Kiedy porównujemy Relatio Synodi z adhortacją Jana Pawła II Familiaris Consortio, to widzimy, że ten dokument papieża Franciszka jest, to znaczy synodu biskupiego pod kierunkiem papieża Franciszka, jest, powiedziałbym, bardziej dramatyczny, bardziej wstrząsający, jeżeli chodzi o skatalogowanie różnych aspektów zła, bolączek, zagrożeń dotyczących małżeństwa i rodziny. A więc to są właśnie zdiagnozowane problemy, które na pewno, no można powiedzieć tak, stanowią zło, które może stanowić źródło pesymizmu, a nawet skłaniać niektórych z chrześcijan do rozpaczy. I tym bardziej wydaje mi się, że tutaj właśnie bardzo dobrym i ciekawym zabiegiem papieża Franciszka, jeżeli tak ośmielam się tutaj oceniać, jest zamknięcie tego synodu rokiem miłosierdzia. To jakby takie przypieczętowanie i stwierdzenie tego, co mówił Jan Paweł II. Jest miara wyznaczona złu. Jest miara wyznaczona różnym bolączkom i problemom, z którym boryka się małżeństwo. Tą właśnie miarą jest miłosierdzie, a więc synod moim zdaniem jak gdyby może otwierać uczestników synodu, ale przede wszystkim cały świat małżeństw i małżeństwa całego świata może otwierać na to wielkie wydarzenie, jakim jest odczytanie na nowo Bożego miłosierdzia.
Księże profesorze, w ramach tego cyklu programów telewizyjno-radiowych Małżeństwo dzieje pięknej miłości, właściwie tytuł dzisiejszego spotkania jest bardzo krótki. Tak naprawdę to są dwa określenia ze spójnikiem miłosierdzie i prawda. Czy to jest pewna przypadkowość? Czy te dwa terminy miłosierdzie i prawda ze sobą współbrzmią, a szczególnie w rzeczywistości małżeństwa, które jest dziejami pięknej miłości? Czy rzeczywiście mogą być pomocne te dwa wyrażenia? I jeszcze jedno dopowiem. Mianowicie dzisiejsze święto, Niedziela Miłosierdzia Bożego, też ustawia nas w jakiejś też i konkretnej perspektywie. Powiedzieliśmy sobie w części telewizyjnej, że miłosierdzie jest jakby najlepszą diagnozą prawdy o każdym człowieku, a miłosierdzie, szczególnie w kontekście małżeństwa, jest może jedną z najlepszych diagnoz prawdy o tych, którzy to małżeństwo tworzą. I w tym kontekście pomyślałem sobie, jak to jest z miłosierdziem. My miłosierdzia domagamy się od innych, cieszymy się, radujemy i dzisiaj wdzięczni Bogu jesteśmy, że odkryliśmy go i odkrywamy, i nauka Kościoła, pasterze nam ciągle przypominają i dobrze robią. I wspaniałą misji dokonał Jan Paweł II Święty, że właśnie miłosierdzie Boże przybliżył każdemu człowiekowi i dlatego tak bardzo to nabożeństwo, ten kult miłosierdzia Bożego jest popularny wśród ludzi. Ale też musimy sobie zadać pytanie, uczynić rachunek sumienia, jak to jest z tym miłosierdziem w małżeństwie, do wzajemne miłosierdzie między rodzicami a dziećmi. I tu bym nawiązał i prosił też może właśnie o ten komentarz naszego księdza profesora w środę, ostatnią środę. Ojciec Święty swoją katechezę w ramach audiencji ogólnej poświęcił rodzinie i podjął refleksję nad sytuacją aktualną dzieci w tych rodzinach. Mówił, że cierpienia dzieci odrzuconych, opuszczonych, okradzionych z ich własnego dzieciństwa i ze swojej przyszłości, z głośnym wołaniem niejako ich krzyk wznosi się Boga i oskarża system, który zbudowaliśmy jako ludzie. To właśnie w czasie ostatniej środowej audiencji Ojciec Święty zwrócił uwagę na tych najmłodszych, którzy są celem niegodnych interesów i handlu, dzieci, które są porywane i szkolone, by walczyć na wojnie, by stosować przemoc. Papież Franciszek mówi także o tych dzieciach, które w tak zwanych krajach zamożnych płacą wysoką cenę za niedojrzałe związki i nieodpowiedzialne separacje. Z dziećmi się nie żartuje, powiedział Ojciec Święty. Jakoś dziwnie te słowa według mnie media przemilczały. Właśnie mówi o dzieciństwie, które jest zrabowane już z dzieciństwa na samym początku, ale też o dzieciństwie z racji nieodpowiedzialności tych, którzy właśnie niby budują strukturę rodziny, ponieważ poprzez niedojrzałe związki i nieodpowiedzialne separacje, tutaj cytuję terminologię Ojca Świętego Franciszka, właśnie pozbywają przyszłości.
Bardzo dziękuję za to obszerne pytanie. Spróbuję, nie powiem, że krótko niestety, ale spróbuję je skomentować.
Panie profesorze, ja się poprawię, bo rzeczywiście miałem na początku zamiar postawić pytanie, ale z tego pytania potem się uczynił, moja wypowiedź uczyniła się głosem w dyskusji. Przepraszam.
Ale nie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bo to jest bardzo, bardzo ważny głos, myślę, i faktycznie tutaj pomagający nam uzmysłowić sobie sedno problemu. Także bardzo dziękuję. Mówimy rzeczywiście o miłosierdziu i prawdzie w odniesieniu do małżeństwa. No zwróćmy uwagę tak bardzo już punktowo i skrótowo. Najpierw na to, że prawdą małżeństwa jest to, że Bóg stworzył człowieka kobietą i mężczyzną i powołał kobietę i mężczyznę do wspólnoty małżeńskiej. Powołał, można powiedzieć, uczynił instytucję małżeństwa. I w tej właśnie instytucji małżeństwa, tworząc wspólnotę osób, communio personarum, komunię osób, człowiek odzwierciedla najpełniej, najprawdziwiej Boga, który przecież jest wspólnotą osób, jest Bogiem trójjedynym. Trzy osoby boskie tworzą wspólnotę osób. Małżeństwo jest odwzorowaniem tego życia wewnętrznego Boga, który tworzy się w rytmie daru. To jest odwzorowanie miłości. Ale zauważmy, że nawet w doskonałym małżeństwie bywają różne sytuacje kryzysowe. Bywają sytuacje takie, w których dokonuje się jakieś zafałszowanie tej prawdy. Czy to na skutek ludzkich ułomności, czy na skutek zdrady, na skutek jakiejś niewierności, na skutek różnych czynników medialnych, które no propagują takie, a nie inne wzorce kulturowe w odniesieniu do małżeństwa. I w tym momencie potrzeba szczególnego rysu tej miłości, jakim jest miłość miłosierna. Potrzeba jest stanięcia w prawdzie, potrzeba jest uznania własnej winy, zdiagnozowania tej sytuacji, i na tej podstawie można rzeczywiście podjąć działanie miłosierne. Można po prostu przebaczyć. Miłosierdzie musi być konkretnym czynem. Papież Franciszek w swojej bulli pisze między innymi coś takiego, że miłosierdzie to nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje się kryterium potrzebnym do zrozumienia, kim są Jego prawdziwi synowie. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosiernego. Można więc powiedzieć, że także małżonkowie są wezwani do życia miłosiernego. Bardzo ważny jest tutaj ten schemat myślenia i później działania. Musimy zdiagnozować prawdę, która rozbija model miłości małżeńskiej, i diagnozując tę prawdę, możemy podjąć odpowiednią terapię, leczenie. Miłosierdzie jest formą leczenia. I tutaj przepraszam za dygresję, którą już uczyniłem w telewizji, ale nie mogę się tutaj powstrzymać, mimo że powinienem walczyć z pokusami, ale tej niestety ulegnę. Mianowicie zauważmy, jak bardzo ten model ewangelicznej terapii różni się od modelu proponowanego dzisiaj we współczesnym życiu politycznym. Mam tutaj na myśli osławioną konwencję, która nosi oficjalny tytuł Konwencja o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a którą ja nazywam Konwencją przemocy wobec małżeństwa. Zauważmy, że tutaj zostaje podjęty zupełnie absurdalnie, w sposób zakłamany i zideologizowany problem diagnozy różnych kryzysów małżeństwa. Więc zdaniem konwencji źródłem konfliktów w małżeństwie i w domu nie są empirycznie potwierdzone źródła, a więc nie jest zdaniem konwencji źródłem tej przemocy alkoholizm, narkomania, pracoholizm, nie jest źródłem seksualizacja kobiet, nie jest źródłem rozbicie małżeństw, nie jest źródłem eskalacja przemocy w niektórych mediach. Co jest zatem źródłem przemocy? Sam fakt bycia małżeństwa związkiem kobiety i mężczyzny. Sam stereotyp, jak określa to konwencja, tego właśnie małżeństwa. I oczywiście, że w tej sytuacji spotykamy się właśnie z czymś takim. Istnieje zło, nikt tego nie kwestionuje, ale diagnoza tego zła jest po prostu zakłamana. Jest oszołomskim kłamstwem, jest brutalnym, wulgarnym kłamstwem wyrządzającym szkodę małżeństwu. I w związku z tym ta terapia wstrząsowa, którą proponuje konwencja, nie jest żadną terapią. Jest zabójstwem małżeństwa, jest zniszczeniem małżeństwa. I tym się różni ten model walki ze złem w małżeństwie proponowany przez konwencję od modelu ewangelicznego. Model ewangeliczny proponuje diagnozę opartą na prawdzie i w tym momencie można rzeczywiście podjąć temat miłosierdzia jako terapii. Z tym wiąże się w moim odczuciu dokładnie to, o czym ojciec rektor mówił w odniesieniu do katechezy środowej papieża Franciszka. Mianowicie to szczególne kryterium oceny życia małżeńskiego i rodzinnego, jakim jest dziecko. Dziecko, jak pamiętamy, to jest jeden z biblijnych anawim, czyli ubogich. To jest osoba, która powinna być otoczona szczególnym miłosierdziem. I problemem jest to, że właśnie dziecko, które powinno mieć szczególną ochronę, to dziecko jest dzisiaj permanentnie wręcz w kulturze współczesnej, w polityce, w nurtach ideologicznych, ono jest po prostu permanentnie instrumentalizowane. To jest oczywiście problem z jednej strony tak spektakularny, jakim jest wykorzystywanie dzieci do walk zbrojnych, wcielanie tych dzieci do szeregów wojskowych. To jest oczywiście bardzo spektakularne instrumentalizowanie dziecka. Ale zauważmy, że słowa papieża Franciszka mają charakter, jak ojciec to kapitalnie podkreślił, o wiele szerszy. Mianowicie chodzi tutaj o dzieciństwo zrabowane poprzez nieodpowiedzialne związki i separacje od naturalnych związków. Pod tym pojęciem może się także kryć i z pewnością podlega pod tę kategorię sytuacja, w której dziecko zostaje przydzielone bez własnej woli, na przykład związkom homoseksualnym. To jest przecież klasyczny przykład właśnie zrabowanego dzieciństwa, w którym dziecko zostaje podrzucone nieodpowiedzialnym związkom. Jeszcze bardziej ukrytym, ale niemniej jednak drastycznym sposobem takiego zrabowania dzieciństwa jest sposób zreprodukowania, jest reprodukcja tego dziecka poprzez in vitro. To jest przecież sytuacja taka, w której dziecko zostaje pozbawione w samym momencie swojego zaistnienia prawa do posiadania rodziców. Zamiast tych rodziców, zamiast małżeństwa i miłości małżeńskiej rodziców, dziecko otrzymuje związek reproduktorów. To jest właśnie też forma zrabowanego dzieciństwa. A zatem mamy tutaj do czynienia właśnie z sytuacjami, które dewastują radykalnie prawdę o małżeństwie, prawdę o rodzinie w tym wypadku także. I w tej sytuacji mamy do czynienia rzeczywiście znowu z ogromnym złem, z radykalnym wręcz złem, które może i powinno się spotkać z miłosierdziem, o ile człowiek zechce na to miłosierdzie się otworzyć.
Pozwolę sobie jeszcze, zanim poprosimy naszych słuchaczy, do telefonowania, do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych, a mianowicie chciałem się odnieść do Familiaris Consortio Jana Pawła II. W 33 numerze czytamy m.in., że Kościół w dziedzinie moralności małżeńskiej Kościół jest obecny i działa jako nauczyciel i matka. Jako nauczyciel niestrudzenie głosi normę moralną, która winna kierować odpowiedzialnym przekazywaniem życia. Kościół nie jest bynajmniej autorem tej normy, ani jej sędzią. Kościół posłuszny prawdzie, którą jest Chrystus i którego obraz odbija się w naturze i godności osoby ludzkiej, tłumaczy normę moralną i przedkłada ją wszystkim ludziom dobrej woli, nie ukrywając, że wymaga ona radykalizmu i doskonałości. Jako matka, Kościół chce być bliski wszystkim małżeństwom, które napotykają na trudności. Porządek moralny właśnie dlatego się ujawnia i przedstawia zamysł Boży, nie może być czymś, co utrudnia życie człowieka i co nie odpowiada osobie. Wręcz przeciwnie, odpowiadając najgłębszym potrzebom człowieka stworzonego przez Boga, służy jego pełnemu człowieczeństwu. Po co to mówię? Z dwóch powodów, księże profesorze. Pierwszy powód to wracam do dzisiejszego święta Miłosierdzia Bożego, ponieważ zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to ukoronowanie, można powiedzieć, cudu Miłosierdzia Bożego jest jakby, tak jest to nazywane też i teologicznie, jakby aktem nowego stworzenia. Człowiek i ludzkość, właściwie wszechświat, poprzez zmartwychwstanie Chrystusa nabiera nowej jakości. No właśnie, i poprzez to miłosierdzie człowiek jest zaproszony do doskonałości, a więc Chrystus poprzez objawienie natury małżeństwa, tego pierwotnego, można powiedzieć, zamysłu Pana Boga wobec małżeństwa, pokazuje, że małżeństwo może dążyć do doskonałości i co więcej, powinno właśnie małżeństwo jako konkretny plan Boga wobec dwojga ludzi, zaproszeni są, mający zaufanie Pana Boga, że mogą poprzez życie tutaj na ziemi pokazywać piękno życia samego Pana Boga. To jest jeden powód. A drugi, tutaj ksiądz profesor nawiązywał do tej konwencji, którą też się zgadzam oczywiście, że ona jest wymierzona przeciwko rodzinie, przeciwko małżeństwu jednoznacznie. Ale właśnie przy okazji różnych decyzji politycznych w ostatnim czasie i to ludzi rządzących, którzy oficjalnie deklarują się jako ludzie wierzący, jako ludzie uczęszczający do Kościoła i też korzystający z sakramentów, kompletnie mają inne reakcje niż pasterze. Właśnie jesteśmy wdzięczni księżom, biskupom, którzy w sprawie konwencji czy metody in vitro, w sprawie ideologii gender zajęli jednoznaczne wspólnotowe postawy, a okazuje się ci politycy całkowicie inaczej. Jak to jest? Czy przyjąć Kościół jako matkę i nauczyciela ze strony wierzących to jest sprawa dowolna? Czy to jakoś jednak w sumieniu nas, księże profesorze, powinno zobowiązywać bez względu na to, jakie funkcje pełnimy w społeczności ludzkiej?
Bardzo dziękuję za to pytanie i przede wszystkim też za przywołanie numeru Familiaris Consortio, który w sposób bardzo klarowny przypomina nam istotę Kościoła i istotę moralności katolickiej. I tą istotą moralności jest na pewno sposób życia na wzór Chrystusa, ale wedle wskazań, które podaje nam Duch Święty żyjący w Kościele. Tak bym to ujął. I zauważmy, że mówiąc to może językiem bardziej spopularyzowanym, zauważmy, że Jan Paweł II w tej adhortacji podkreśla, że Kościół głosi normę moralną jako nauczyciel, ale nie jest autorem ani sędzią tej normy. A więc to nie jest sytuacja taka, że zbieramy się powiedzmy w wieku 20 czy 21 i dyskutujemy sobie i mówimy sobie w gronie jakichś doradców Kościoła, czy w gronie kardynałów, czy papież ze swoim sztabem doradczym, powiedzmy, uchwala, że dzisiaj, dzisiaj powiedzmy ustalamy tak, że małżeństwo jest dozwolone, no jeszcze powiedzmy przez 15 lat tylko w tym układzie heteroseksualnym, monogamicznym. Za 15 lat zastanowimy się, powiedzmy, że uznamy, że będzie też możliwe, będą też możliwe związki homoseksualne. Albo że na przykład kardynałowie zgromadzeni na synodzie mówią, no tak, do tej pory oczywiście były pewne wskazania Kościoła mówiące o tym, że komunia dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych nie jest dozwolona, ale po przedyskutowaniu dochodzimy do wniosku, że jednak zmieniamy tutaj naszą koncepcję. Normy ustalane przez Kościół nie są autorstwa żadnych instytucji kościelnych, nie są autorstwa jakiejś zbiorowości ludzkiej, nie są ustalane drogą rankingu opinii publicznej. Kościół tłumaczy normy moralne, które są objawione przez Boga. Kościół ma depozyt ukazywania i tłumaczenia, a więc interpretacji tych norm moralnych. I to jest bardzo ważne zauważenie, ponieważ także w dobie obecnego synodu pojawiły się takie sugestie, takie głosy, jakoby właśnie wierni świeccy, biskupi, teologowie powinni przemodelować pewne normy w Kościele. Wiemy, że ukazała się taka bardzo specyficzna, ciekawa inicjatywa ze strony Watykanu w postaci ankiet, które były adresowane do konferencji episkopatu, które miały ukazać stopień świadomości, etos życia małżeństw w poszczególnych kościołach lokalnych, ale te ankiety na skutek pewnych zaniedbań przedostały się do szerokiego grona. One zostały upublicznione poprzez media internetowe. No i na przykład w Polsce te ankiety, według tego, co czytałem i co sam sprawdzałem w internecie, odpowiedziało 44 osoby. Odpowiedziały 44 osoby, 44 respondentów. Mimo tego niektóre media, tak zwane katolickie, rzuciły takie hasła, większość w Kościele w Polsce domaga się, powiedzmy, reform. Znacząca część respondentów jest za powolnymi zmianami w Kościele. To pokazuje cały absurd tej sytuacji. Z jednej strony mamy Ewangelię i normy moralne głoszone przez Boga, interpretowane przez Kościół, a z drugiej strony mamy grupę 44 ludzi, niekoniecznie nawet, jak się okazywało w świetle tych ankiet, bo je przeglądałem, odpowiedzi na te ankiety, niekoniecznie nawet przyznających się do czynnego uczestnictwa w Kościele, ludzi, którzy próbują przemodelować te opinie, przemodelować te normy. To jest, przepraszam, długi taki wtręt, ale bardzo chcę zwrócić na to uwagę, co ojciec rektor tutaj wydobył jako ten punkt familiaris consortio. Natomiast już bardzo krótko na dwa kluczowe pytania, które tutaj padły. Rzeczywiście zauważmy, że w świetle tych norm moralnych, które Kościół odczytuje i które tłumaczy, zarówno chrześcijanin jako nowe stworzenie jest zaproszony do świętości, wezwany do świętości życia. Dotyczy to zarówno indywidualnego człowieka, ale dotyczy to także małżonków. I tu warto zauważyć to bezprecedensowe wydarzenie z okazji roku jubileuszowego, jakim była pierwsza w dziejach Kościoła beatyfikacja pary małżeńskiej dokonana przez Jana Pawła II, państwa Marii i Luigiego Quattrocchi. To była słynna, historyczna beatyfikacja małżonków współczesnych, bo przecież na tej beatyfikacji były obecne ich dzieci. To pokazuje, że małżonkowie rzeczywiście są wezwani do świętości. To w sposób dobitny pokazuje, że małżonkowie są wezwani do świętości. I tak jak pisał kiedyś jeden z polskich publicystów, można mówić o tym, że parami do nieba powinni iść. Natomiast właśnie kwestia druga, która rzeczywiście jest kwestią bardzo nas dzisiaj niepokojącą. Raz jeszcze chcę podkreślić, normy głoszone przez Kościół nie są normami arbitralnie ustanawianymi. To nie jest tak, że mamy normy Jana Pawła II, że mamy normy papieża Benedykta, czy papieża Franciszka, czy Piusa XII, czy któregoś z wcześniejszych papieży. My mamy normy ogłoszone przez Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. I w tej sytuacji politycy, którzy mienią się być katolikami, powinni po prostu uznać i uszanować tę rzeczywistość. To nie można szargać tymi normami. Ja nie mogę zrozumieć, powiem no tak najprościej, nie jestem w stanie zrozumieć takiej sytuacji, w której przedstawiciele jakiejś frakcji politycznej, no powiedzmy wprost partii rządzącej, dyscyplinują w sposób bardzo rygorystyczny swoich członków w sytuacji na przykład głosowań. To może być głosowanie nad polskimi lasami, to może być głosowanie nad in vitro, to może być głosowanie nad rzeczami o wiele mniej nawet poważniejszymi i przekonujemy się, że jeżeli ktoś z członków tej partii wyłamie się, spotykają go rozlicznego rodzaju szykany, bo obowiązuje dyscyplina partyjna. Jednocześnie członkowie tej samej partii, z których znacząca część mieni się być katolikami, na czele z prominentnymi politykami naszego rządu i naszego państwa, ci ludzie mieniąc się być katolikami, dokonują zupełnie dowolnej i powiem po prostu tak, absurdalnej, idiotycznej, debilnej interpretacji norm moralnych. Ja nie jestem w stanie zrozumieć na przykład słów pana prezydenta, który na proste pytanie, czy jest pan za in vitro, czy jest pan przeciw in vitro, mówi na przykład o tym, że proszę pana, ho, 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 ja wychowałem, wie pan ilu ja proboszczów wychowałem w swoim życiu? I to jest odpowiedź sprzed lat pana prezydenta na proste pytanie, czy jest pan za, czy przeciw in vitro. Ho, 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 proszę pana, czy pan wie, ilu ja proboszczów wychowałem? Nie wiem, czy pan prezydent, będąc nauczycielem historii, zresztą przypuszczam, że bardzo miernym nauczycielem historii, ponieważ ta jego prezydentura zapisze się jako niezliczona ilość bredni historycznych wypowiedzianych przez pana prezydenta, więc będąc przypuszczalnie miernym nauczycielem historii w niższym seminarium duchownym, nie wiem, czy ma prawo przypisać sobie wychowanie chociażby jednego nawet kapłana. Ale nawet gdyby wychował ich, powtarzam, co jest tutaj słowem zupełnie nieadekwatnym, wychowałby ich nawet 100 czy 1000, nie zmienia to faktu, że nie jest to żadna odpowiedź na pytanie, czy jest pan za, czy przeciw in vitro. To jest pytanie o ustosunkowanie się w sumieniu do normy moralnej, która jest ogłoszona przez Kościół. Przyłączam się tutaj do podziękowań ojca rektora w stronę episkopatu za bardzo jednoznaczne stanowisko. My wiemy, że to stanowisko nigdy nie ulegało w najmniejszym stopniu jakiejś zmianie, ale ono zostało wyrażone w tej chwili już w taki sposób, że nawet przedstawiciel polskiego rządu, który niekoniecznie wykazuje się szczególną bystrością umysłu, jest w stanie zrozumieć ten prosty, jednoznaczny tekst, w którym mowa jest o tym, że katolik, który przyznaje się do przynależności do Kościoła, a to jest, jak przypomniał ksiądz biskup Dec, to jest o wiele poważniejsza sprawa niż przynależność partyjna. Katolik zatem, który przynależy do Kościoła, w sposób jednoznaczny i czytelny nie może występować przeciwko nauce Kościoła w sprawach tak pryncypialnych jak małżeństwo, życie ludzkie, życie poczęte i tak dalej.
23 minuty po godzinie 22. Przypominam, że trwają rozmowy niedokończone, cykl Małżeństwo, dzieje pięknej miłości. Dzisiaj temat rozmów, miłosierdzie i prawda w kontekście oczywiście małżeństwa. Naszym gościem jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz. Przypominam numery do naszego studia Radia Maryja w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dla posiadaczy telefonów komórkowych w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer 536 600 200. A dla naszych rodaków w tej chwili znajdujących się czy żyjących poza granicami kraju 00 48 56 655 23 33 i drugi numer 00 48 56 655 23 66. Rodacy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady jeszcze wykręcają numer kierunkowy 0 11 i odbieramy już pierwsze telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Bardzo prosimy.
Andrzej z Dolnego Śląska.
Witamy pana Andrzeja. Tylko prosimy o wyciszenie, przynajmniej najlepiej wyłączenie, ponieważ w słuchawce telefonu wszystko słychać.
Będzie pospólnie z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy bardzo. Jest już pan na antenie.
Tak. Ja mam właśnie takie pytanie do księdza profesora, bo zawsze pilnie śledzę audycję księdza profesora. Proszę zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. No, siedzę po prostu w ławce jako katolik, patrzę na ludzi, którzy przystępują do Komunii Świętej i z nami, bo przecież z nimi rozmawiam, dyskutuję, kłócę się. To są tak naprawdę, no, w większości oni na przykład nic nie widzą, co jest złego na przykład w aborcji, w eutanazji, no, czy chociażby w karze śmierci. Proszę mi powiedzieć, księże profesorze, jak z takimi ludźmi można rozmawiać? Jak można ich przekonać, że nie mają racji? Przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy księdza profesora.
Szczęść Boże i bardzo, bardzo dziękuję za pański głos, który myślę rzeczywiście, że wyraża niepokój wielu z nas, zarówno duszpasterzy, jak i wiernych świeckich. Myślę, że tej podstawowym sposobem czy podstawową metodą, jaką zostawia nam Chrystus w Ewangelii, jest upomnienie braterskie, a więc pierwszą sprawą jest to, że znając konkretnie rzeczywiście poglądy, często zresztą słysząc, wsłuchując się w takie rozmowy, bo zauważmy, że często bywa tak, że my uczestniczymy w rozmowach, w których ludzie wyrażają właśnie swoje poglądy, ironizują z pewnych spraw, ironizują z nauki Kościoła. No warto mieć tę odwagę, która powiedziałbym jest bardzo dużą niejednokrotnie odwagą, bo narażamy się wtedy na jakiś ostracyzm społeczny, ale warto jest wtedy właśnie zabrać głos i dać świadectwo, no właśnie na takiej prostej zasadzie, że ja się z panem, z panią nie zgadzam, ja się z tobą nie zgadzam, dlatego że właśnie jako katolik ja wierzę, ja ufam w to, co naucza mnie Kościół, bo to naucza mnie tego naucza mnie Chrystus w Kościele. I dlatego jeżeli właśnie wyraża pan, pani, wyrażasz takie poglądy, to zauważ, że po prostu nie jesteś we wspólnocie Kościoła. Bądź po prostu uczciwy, miej odwagę pewnej uczciwości moralnej, intelektualnej. Jeżeli właśnie wyrażasz poglądy, które są w sprzeczności z nauczaniem Kościoła, no to powiedz po prostu, jestem poza Kościołem. Wtedy sytuacja jest klarowna i nie korzystaj, nie szargaj tej największej świętości, jaką jest ciało Chrystusa. Oczywiście to wymaga niejednokrotnie dużej odwagi. Czasem to jest właśnie odwaga wyrażona w miejscu publicznym. Ja myślę, że wcale nie mniejszą odwagą jest takie correctio fraterna, takie upomnienie braterskie wyrażone rzeczywiście w cztery oczy, kiedy na przykład po takiej komunii podszedłbym do takiego człowieka i zwrócił mu uwagę, że no widziałem, że pan sąsiedzie przystępował do komunii, podczas kiedy no pamiętam, jak jeszcze wczoraj czy przedwczoraj mówił pan o tym, powiedzmy, że Kościół zupełnie nie ma racji w sprawie in vitro. I teraz przepraszam, czy zmienił pan swoje stanowisko? Bo jeżeli nie, no to chcę panu zwrócić uwagę na to, że stanowisko Kościoła się nie zmieniło. I teraz jeżeli pan, mając takie poglądy, przystępuje do komunii, to pan no po prostu bezcześci, pan jest cynikiem, pan po prostu bezcześci komunie. I to jest coś niedobrego, to jest coś złego. Mówię, nie widzę tutaj innej możliwości, jak właśnie takie indywidualne przypomnienie. Bardzo dobrze, raz jeszcze to podkreślmy, bardzo dobrze, że w ostatnich miesiącach ukazały się wypowiedzi księży biskupów, które nie zostawiają już cienia wątpliwości. To jest taka sytuacja, w której no my zawsze możemy powiedzieć, możemy się do tego odwołać, możemy mieć takie mocne zaplecze, bo do niedawna no bywały takie sytuacje, w których w tego typu rozmowach słyszało się, a różne są stanowiska, różne są poglądy na ten temat. Nie. Tutaj Kościół wyraża się cały czas jednym zdaniem, w sposób wyraźny i bezdyskusyjny.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Kulu dzwonię, serdecznie pozdrawiam księdza profesora, ojca dyrektora. Bardzo dziękuję za te myśli. Dzisiaj dopiero tak dostrzegłam, że takim wzorcem miłości miłosiernej no jest Chrystus, który działał, prawda, będąc człowiekiem, ale po zmartwychwstaniu, kiedy przyszedł osobowo, to zwraca się do Piotra, do świętego Piotra, który trzy razy się zaparł przecież. I po imieniu zwraca się: Szymonie, synu Jony, czy miłujesz mnie bardziej niż oni? Więc ta właśnie terapia, ta ekspiacja tak podziałała, że no wiadomo, z mocą Ducha Świętego był zdolny święty Piotr oddać życie na wzór Chrystusa i w ten sposób no też tę relację można odnieść i do relacji w małżeństwie, kiedy ten problem przebaczenia, prawda, jest bardzo istotnym, który jest istotny dla naszej wiary katolickiej. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy o komentarz.
Bardzo, bardzo dziękuję za to podzielenie się swoją refleksją i usmysłowienie nam wszystkim, jak wielkie znaczenie ma to miłosierdzie okazywane przez Chrystusa po zmartwychwstaniu. Tutaj też podzielę się taką drobną impresją, nie dalej jak w piątek, a więc przedwczoraj. Spotkałem się z moim przyjacielem, biblistą, bardzo wybitnym, ojcem Adamem Sikorą, franciszkaninem w Poznaniu, i tak zagadnąłem go, bo zawsze intrygowały mnie te 153 ryby złowione w cudownym połowie. I mówię tak, no, że zdaję sobie sprawę z tego, że są rozliczne interpretacje, a ponieważ on jest na bieżąco w tych interpretacjach, mówię, czy jest jakaś może nowa, ciekawa, oryginalna jakaś teza. On mówi, słuchaj, mówi, to nie były 153 ryby, to były 153 ryby złowione plus ta jedna na brzegu, która się żarzyła i już była przygotowywana. W sumie były więc 154. 154 to jest 2 razy po 77. Ile razy powinienem przebaczyć drugiemu człowiekowi? Czy aż 7 razy? Pytał Piotr Chrystusa. Chrystus mówi nie 7, ale 77 razy. I tutaj jest jak gdyby symbolika dwukrotnego przebaczenia przez Chrystusa Piotrowi w sposób absolutny, w sposób dwukrotnie przerastający winę Piotra i nawet możliwości przebaczenia wyznaczone przez Chrystusa. To jest dwukrotnie zwielokrotnione przebaczenie. To jest wspaniały gest miłosierdzia. Mówi, to jest oczywiście jedna z wielu interpretacji, ale tak czy inaczej, to co robi Chrystus po zmartwychwstaniu jest absolutnie cudownym działaniem miłosierdzia Bożego.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia.
Witamy pana Stanisława.
Księże profesorze i księże rektorze. Trudno zrozumieć ludzi, którzy chodzą do kościoła, głosują na platformę, która popiera te różne dewiacje, aborcje, eutanazję. Ale jeszcze trudniej zrozumieć jest kapłanów, którzy głosują na platformę, bo bezpośrednio, bo wpisują się w to, co popiera platforma, a więc różne tego typu dewiacje. Jak to zrozumieć? Może ksiądz wytłumaczy, tak? Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę Pana, to jest oczywiście bardzo ważne pytanie i niewątpliwie bardzo trudne. Ja odpowiem bardzo teoretycznie, bo nie jestem w stanie po prostu odpowiedzieć Panu w sposób konkretny i zadowalający. Ale powiem w ten sposób. No, Sokrates na początku dziejów etyki w Europie lansował pogląd intelektualizmu etycznego, to znaczy uważał, że wystarczy poznać dobro, żeby to dobro czynić. Niestety człowiek nie jest istotą do końca racjonalną. Działają na człowieka różnego rodzaju wpływy. Działa przede wszystkim wolna wola, działają emocje, działają różnego rodzaju popędy. Nie jesteśmy racjonalni. I często niestety dzisiaj przekonujemy się bardzo naocznie, że w sytuacji, w której po prostu no, mamy do czynienia z bardzo czytelnym, jednoznacznym obrazem tego, że dane ugrupowanie, dany polityk no, koliduje z naszą skalą wartości, koliduje, co ważniejsze, z nauczaniem moralnym Kościoła. Ten polityk jest popierany przez innych katolików, popierany jest także przez niektórych duchownych. To jest nielogiczne, to jest nieracjonalne, to jest złe i grzeszne, niewątpliwie. Ale poza tym, że tak właśnie jest i że to jest złem, no nie jesteśmy w stanie tutaj wyjaśnić tych przyczyn. Jedyne, co możemy zrobić, no to właśnie zaapelować wzajemnie do siebie, abyśmy byli rzeczywiście konsekwentni w wyznawaniu naszej wiary, abyśmy byli świadkami naszej wiary, także w tych konkretnych decyzjach, w których jednoznacznie musimy się opowiedzieć za dobrem, a przeciw złu.
Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo.
Radio Niech Maria. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Imre i dzwonię z Katowic. Serdecznie pozdrawiam czcigodnego księdza profesora i czcigodnego ojca rektora. Bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję. Chciałbym uzmysłowić, jestem małżonkiem od 8 lat i chciałbym uzmysłowić, że bycie rodzicem nie jest sakramentem, że o ile wiem, śluby zakonne także nie są sakramentem, że sakramentem jest kapłaństwo i sakramentem jest małżeństwo. A mianowicie, Pan Bóg zdecydował się wejść do małżeństwa, ponieważ tylko w Jego obecności, w sakramentalnym małżeństwie, jest małżeństwo nie tylko do wytrzymania, ale drogą do świętości, do nieba. Nie ma innej drogi poza własnym małżeństwem, jeżeli ktoś jest uczciwym małżonkiem. A tak samo poza własnym kapłaństwem, jeżeli ktoś jest uczciwym kapłanem. Tyle chciałem powiedzieć i bardzo serdecznie dziękuję Panu Bogu, że jesteście. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Oddajemy go z księdzu profesorowi.
Bardzo dzięki szanownemu panu za to krótkie przypomnienie katechizmu i wyliczenie dwóch spośród siedmiu sakramentów. Oczywiście, że jest pełna zgoda co do tego, że śluby zakonne i rodzicielstwo nie są sakramentami, aczkolwiek stanowią bardzo ważne elementy w Bożym planie zbawienia. Natomiast pełna zgoda co do tego, że małżeństwo, które jest zaplanowane przez Boga, ustanowione przez Boga i w którym Bóg jest fundamentem, jest rzeczywiście budowaniem takiego domu na skalę. Przy czym chciałbym tutaj, rozumiem doskonale pańskie intencje, że pan tak je odczytuje, że pan chciał podkreślić, że właśnie w małżeństwie opartym na Bogu mamy pewną drogę do realizacji świętości, aczkolwiek oczywiście nie jedyną. Dlatego, że oprócz małżeństwa i kapłaństwa mogą istnieć ludzie, którzy dążą do Boga drogą samotności. I takie osoby oczywiście także istnieją i takie osoby także mają pełny dostęp do zbawienia i do świętości. Ale podkreślam raz jeszcze, że ma pan zupełną rację, mówiąc, że małżeństwo oparte na Bogu jako związek sakramentalny jest uprzywilejowaną drogą do osiągnięcia świętości chrześcijańskiej.
I odbieramy następny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
serdecznie witam ojca rektora i szanownego gościa, księdza profesora, mówi Jerzy z Francji.
Tak, już ten głos pana Jurka poznajemy.
Tak.
Poznajemy.
Chciałbym szczególnie położyć pewien nacisk na pewien punkt, który może jest tak subtelny, niezauważalny, a jednak bardzo istotny i prowadzący do bardzo wielu nieporozumień, nawet w łonie ludzi wierzących. Otóż we współczesnym świecie istnieje tendencja patrzenia na Kościół i traktowania Kościoła jako pewnej jednej z instytucji świeckich, które istnieją w świecie. I otóż i dlatego, z którą można się spierać, nie zgadzać, nie akceptować. I otóż tu jest wielki błąd, a szczególnie zwracam się do ludzi wierzących. Nie można absolutnie dyskutować, pertraktować z Kościołem, który jest instytucją nie ludzką, ale boską. To Bóg powołał Kościół, żeby nie było właśnie takich przeróżnych opinii. Po prostu każdy według swego uznania i swego patrzenia. W Kościele Kościół jest instytucją boską i w sprawach wiary, moralności Kościół się nigdy nie myli. Jest w nim pierwiastek oczywiście ludzki, słabości nasze, bo wszyscy nie jesteśmy aniołami, ale w sprawach wiary istnieje w Kościele Duch Święty i nie ma najmniejszej pomyłki. I to jest wola Boża. I szczególnie myślę tutaj o wszystkich wierzących, którzy mówią niestworzone rzeczy i dają się ponieść temu błędowi. Opozycji Kościołowi nie wolno, bo to sprzeciwienie się samemu Bogu. Pan Jezus wyraźnie mówi, kto was słucha, was apostołów, których powołuje, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. Jest to wielka przestroga i odpowiedzialność tych wszystkich, które akceptują wszystko, co jest niezgodne z tym, co głosi Kościół według woli Bożej, bo Kościół jest do tego powołany. I mówić, że in vitro to każdy może wybierać. Oczywiście, że każdy może wybierać, ale wybierają ludzie po to ludzi, że, prawda, polityków, żeby oni według własnego sumienia i życie wyboru tak zwanego prywatnego, życie prywatne jest wybór, prywatnie możesz wybierać, w życiu publicznym obowiązkiem wszystkich wierzących w polityce jest wprowadzenie porządku właśnie według wiary, który nie jest przeciwko nikomu, chroni od zła, a nie przyzwala budować demokrację bez Boga, to liberalizm, który przyzwala na zło destruktywne i liberalizm jest niszczący. Trzeba słuchać Kościoła. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy o komentarz księdza profesora.
Bóg zapłać. Dziękuję za te słowa i właściwie tutaj nie ma potrzeby komentarza. Wystarczy chyba po prostu podziękowanie za ten przepiękny i bardzo cenny głos, który został tutaj wypowiedziany. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Faktycznie mamy dzisiaj do czynienia niejednokrotnie z sytuacją, w której pojawia się taka myśl, że Kościół jest jedną z wielu instytucji. Tak jak Pan to wspaniale podkreślił, Kościół jest bardzo wyjątkową instytucją bosko-ludzką i tutaj nie możemy zapominać o żywej, realnej obecności Chrystusa w Kościele, która gwarantuje nam to, że to nauczanie, że to przepowiadanie przez Kościół ma swój walor po prostu prawdy.
I odbieramy już następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Tylko prosimy o wyłączenie radia.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Bardzo prosimy, jest już Pan na antenie.
Dziękuję. Ja dzwonię właśnie odnośnie tej katechezy. No, taki robię wniosek po tym telefonie z tej Francji, co ten Pan mówił właśnie. I on ma rację. Tylko ja bym dodał jeszcze jedną sprawę. Że po prostu wierzący ludzie chodzą do kościoła, a po prostu nie ma tej gorliwej modlitwy w tym kościele. Nie słuchają ludzie kazania. Po prostu nie wezmą żadnej gazety czy jakiejś książki katolickiej. Tak jak ordynariusz z Częstochowy, arcybiskup Depo Wacław mówił właśnie, no skąd możesz poznać Pana Boga, jeśli Ty Go nie znasz, bo Go nie weźmiesz. Nie weźmiesz żadnej książki, nie weźmiesz żadnej gazety. Kazania się nie słucha i później takie wszystko wychodzi w tej naszej wierze, nie? No serdecznie Bóg zapłać i pozdrowienia dla Radia Maryja. Pierwszy raz się dodzwonił Marek.
Panie Marku, bardzo dziękuję i prosimy o komentarz księdza profesora.
Panie Marku, pierwszy, ale na pewno nie ostatni telefon, więc bardzo się cieszymy z kontaktu. Całkowicie się z panem zgadzam. Pozwolę sobie tak króciutko tylko przypomnieć sobie i Państwu tak opowiedzieć króciutko taki pewien epizod z kolędy, którą przeprowadzałem w pierwszym roku mojego kapłaństwa, więc był to początek lat 80., kiedy no właśnie w ramach jednej z wizyt kolędowych spotkałem się z Panem, który no zaczął mnie, próbował mnie jakoś przekonać do swoich poglądów na temat swojej interpretacji Biblii, powołując się na opowieści biblijne Kosidowskiego. Bo mówił, że nie wiem, czy ksiądz czytał, jest taka wspaniała książka, opowieści biblijne, to jest wspaniała rzecz i tak dalej. Wspominam o tym dlatego, że wtedy rzeczywiście był tak głęboki deficyt literatury religijnej, że no właśnie na bezrybiu, no czasem znajdowało się zamiast ryby ości i te ości się brało jako pokarm. Takimi ośmi były niewątpliwie opowieści biblijne Kosidowskiego, stek po prostu bzdur, kłamstw i nieuczciwości intelektualnych. Ale wspominam o tym dlatego, że takie czasy były. Natomiast dzisiaj naprawdę nie mamy trudności z tym, żeby dotrzeć do rzetelnej literatury religijnej, żeby czytać prasę katolicką. Proszę Państwa, nie muszę tutaj przekonywać, nie muszę tej zachęcać do tego, że mamy dzisiaj rzeczywiście cały szereg mediów, mimo wszystko mamy cały szereg mediów katolickich. Nie trzeba wspominać tutaj w tym gronie i w tym miejscu o Radiu Maryja, o telewizji Trwam, o naszym dzienniku, ale są oczywiście też znakomite tygodniki katolickie, są różne periodyki. Jest przede wszystkim ogromny zalew literatury, to złe słowo zalew, jest ogromna biblioteka w tej chwili literatury religijnej, która jest dostępna. Są źródła internetowe, a więc można naprawdę tę wiedzę religijną poszerzać i faktycznie mieć argumenty w dyskusjach, z którymi się dzisiaj spotykamy.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Matka Boża, Najświętsza Maryja Panna Dziewica. Ja do audycji. Wysłuchałam z uwagą.
A kto się do nas zadzwonił? Bardzo będziemy wdzięczni.
Dzwoni, halo?
Tak, kto się do nas zadzwonił?
Dzwoni Barbara z Mazowsza.
Witamy Pani.
Słuchałam z wielką uwagą właśnie katechezy i nasunęła mi się taka refleksja, że nauka o małżeństwie i przygotowaniu młodych ludzi do małżeństwa obecnie, bo obserwuję rozmowy, obserwuję osoby, które dyskutują na ten temat, że, znaczy, powiem takie świadectwo. Kiedyś wychodzę właśnie z kościoła i starsza pani mówi taką refleksję, że teraz ci młodzi są w ogóle nieprzygotowani do zawierania sakramentu małżeństwa. Myślę, że jest w tym sporo prawdy. I co chcę powiedzieć? Nie tak dawno dane mi było przeczytać książkę Rodzina Martin ojca Józefa Piaf. To jest książka biograficzna opowiadająca o rodzinie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Zrobiła ta książka na mnie bardzo głębokie wrażenie. I myślę, że to byli ludzie właśnie Zelia Guerin, Ludwik Martin, że to byli ludzie bardzo przygotowani do małżeństwa. Ich osobowość, ich dzieje rodzinne wskazywały na to, że oni byli bardzo, wchodzili świadomie w tą komunię właśnie małżeńską. No, bardzo mnie ta książka poruszyła. Nawet pożyczyłam ją pewnej siostrze zakonnej, która właśnie jest ze zgromadzenia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Druga rzecz, jaka mi się nasunęła, to właśnie wychowywanie dzieci w sakramencie małżeństwa. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, to nie jest moje zdanie. Dzieciństwo jest jak sakrament, jeśli dobre, starczy na całe życie. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo też w małżeństwie te dzieci, człowiek dostaje korzenie i skrzydła. Jeżeli ich nie dostanie, jeżeli ich nie ma, jeżeli nie jest właśnie silny Bogiem, nie ma ta rodzina takiego, nie daje tego chleba duchowego temu człowiekowi, to potem jest mu niezmiernie ciężko w tym życiu się odnaleźć. Bywają takie wichry, burze, które uderzają w tych młodych ludzi i trudno się dziwić, że oni błądzą. Także to takie druga moja refleksja. Trzecia moja refleksja to nie tak dawno właśnie trafiła mi się w ręce taka broszurka wydana w Warszawie, Brońmy dzieci i młodzież przed demoralizacją. Broszurka też zrobiła na mnie ogromne wrażenie, też podałam ją rodzicom wychowującym małe dzieci. Wydana została przez właśnie w Warszawie, przez, no tutaj mam też wiadomości, że jest, można ją nabyć w kiosku parafialnym w Bazylice, właśnie w Serca Pana Jezusa przy ulicy Kawęczyńskiej 53. Do tej broszurki już widzę, że rodzice zredagowali dodatek świadectwa rodziców właśnie dotyczące dzieci, zagrożeń, zabawek, mediów, oglądanych filmów, bajek. Także taka moja refleksja się nasunęła. No i również popieram zdanie pana z Francji, który właśnie powiedział, że to, co Pan Jezus ogłosił, jest niezmienne. A też mi się nasunęła refleksja, że ta rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką przy studni, kiedy ją upomniał, kiedy spojrzał w jej serce, powiedział, no, żaden z tych mężów nie był Twoim mężem, czyli tutaj musimy, wydaje mi się, że musimy tej prawdy szukać w Panu Jezusie, który jest tą drogą, prawdą i życiem. Takie refleksje mi się nasunęły po tej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję za taką audycję, bo rodzina jest wielorako zagrożona, przede wszystkim dzieci są zagrożone teraz, kiedy ci rodzice są zajęci właśnie, są wyrywani z tego domu rodzinnego, kiedy matki chowają, kiedy te maluchy chowają nianie, babcie, przedszkola, różnie tam jest, prawda, różnie tam jest i jest to taka dla nas też wyzwanie, dla osób, które mają tą świadomość, no ja mam 60 lat, że jeżeli możemy, to tym rodzicom pomagajmy, wspierajmy ich, módlmy się za nich i po prostu też pokazujmy dobre książki, dobre świadectwa. I to taka moja refleksja, także dziękuję za taką audycję, za to, kiedy rodzina jest teraz tak właśnie uderzana ze wszystkich stron, kiedy te wszystkie burze na nią uderzają, także serdeczny Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Bardzo dziękuję Pani Barbarze, a przy okazji mam prośbę do słuchaczy, bo nas słuchają. Prosimy, jeżeli mowa nawet o jakichś broszurach, żeby zbyt nie mówić dokładnych danych, ponieważ a nóż nas oskarży, znowuż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, o jakąś kryptoreklamę. Dlatego chcę, że tak powiem, prewencyjnie, że tak powiem, zapobiec takim oskarżeniom Krajowej Rady. Księże profesorze, może jedna, druga uwaga do tej wypowiedzi pani Barbary.
Bardzo także dziękuję za te słowa pełne troski o przygotowanie do małżeństwa. Dosłownie kilka dni temu przebywałem na terenie jednej z naszych parafii Chrystusowców w Niemczech i tam usłyszałem taką bardzo poruszającą historię z ust pani, która zresztą jest bardzo szanowną słuchaczką naszego radia. I gorliwie też działa na rzecz jego promocji w tamtejszym terenie. Otóż usłyszałem taką historię, jak pewna polska młoda dziewczyna pragnęła zawrzeć związek małżeński z Niemcem i chciała to zawrzeć w Polsce, więc oczywiście zgodnie z przepisami polskimi proboszcz zażyczył sobie od tej pary zaświadczenia o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Ta kobieta zgłosiła się wraz ze swoim narzeczonym do rodzimej parafii niemieckiej i tam przyjęto tę propozycję czy tę prośbę z ogromnym zdziwieniem i powiedziałbym, delikatnie mówiąc, lekkim śmiechem. Jakie przygotowanie do małżeństwa? I trzeba było dużych starań, żeby właśnie dopiero na terenie polskiej misji katolickiej uzyskać stosowne przygotowanie. Ta historia pokazuje, no moim zdaniem, kilka spraw. Pokazuje, że właśnie brak przygotowania do sakramentu małżeństwa ma swoje konsekwencje, właśnie takie, jakie obserwujemy w kościele niemieckim i jakie mogą także nam zagrażać, jeżeli zrezygnujemy z tej formy przygotowania do małżeństwa. Oczywiście to, co mamy w tej chwili w Polsce, jest z jednej strony na pewno wielu z nas niesatysfakcjonujące. Ale warto także wspomnieć o tym, że no nawet w tym bardzo skromnym wymiarze jest to jakaś szansa przygotowania, uświadomienia sobie pewnych przynajmniej wywoławczych haseł, które później można samemu rozwijać. Warto też wspomnieć o tym, że istnieją różne formy przygotowania do sakramentu małżeństwa. W postaci rekolekcji, w postaci różnych kursów narzeczeńskich, przedmałżeńskich, spotkań par narzeczeńskich. Są różne formy tego przygotowania. Warto o nie rzeczywiście się zatroszczyć. Bardzo dziękuję za przykład rodziny Martę, błogosławionych rodziców świętej Tereski, bo zostali oni beatyfikowani za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Bardzo dziękuję także za to ukazanie wartości i roli wychowania dzieci. Pani pięknie przywołała, pani piękne zdanie mówiące o tym, że dzieciństwo jest jak sakrament, jeśli dobry, starczy na całe życie. Faktycznie, proszę Państwa, my musimy pamiętać i mieć na uwadze to, że kwestia wychowania dziecka ma znaczenie fundamentalne dla jego życia. To brzmi bardzo truistycznie, bardzo wręcz banalnie, ale zauważmy, że na bazie tego pozornie banalnego zdania toczy się dzisiaj i będzie się toczył ogromny spór między politycznymi projektami seks edukacji dzieci, a naszymi postulatami dotyczącymi praw rodziców do wychowania własnego dziecka w miłości. I to jest właśnie ten problem i ta różnica, która dotyka dzieciństwa, dotyka formacji młodego człowieka, dziecka, która rzeczywiście będzie decydowała o jego życiu.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Jeleniej Góry, z miejscowości rodzinnej, księdza Pawła. Chciałem taką rzecz tylko poddać gdzieś może pod jakiś osąd. Mianowicie często słyszymy w kościołach o rekolekcjach dla małżeństw niesakramentalnych. Już samo to sformułowanie trochę tak brzmi jakoś nie do końca ortodoksyjnie, a jednocześnie z drugiej strony widać całą grupę ludzi, którzy są w rozbitym małżeństwie, którzy próbują wytrwać w wierności temu, co ślubowali, widząc w rozpadzie swojego małżeństwa też jakąś swoją winę, a tutaj jak gdyby nie mają wsparcia. Nie słychać o rekolekcjach dla takich ludzi z małżeństw rozbitych. To jest takie coś, co jakby niepokoi. Tutaj ci ludzie zostają sami. Bardzo serdecznie dziękuję za świetną audycję i dziękuję księdzu Pawłowi. Pamiętam kiedyś takie rekolekcje przy okazji Triduum Paschalnego, które prowadził razem z klerykami, wtedy kiedy tam posługiwał w seminarium swojego zgromadzenia. Pochwalony Pan Jezus.
Na wieki amen.
Prosimy.
Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście, że coś tam sercem targa, kiedy słychać głos z Jeleniej Góry, bo to jest dom rodzinny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos, ale dziękuję nie tylko ze względów sentymentalnych. Porusza Pan fundamentalnie ważną sprawę. Myślę, że faktycznie ta oferta duszpasterska Kościoła, która jest coraz bardziej poszerzana, stanowi coraz szerszy wachlarz, ona wciąż jeszcze nie ogarnia wszystkich podmiotów, mówiąc nieładnie, wszystkich ludzi, z których każdy jest rzeczywiście drogą Kościoła, jak mówił pięknie Jan Paweł II. I dlatego faktycznie tutaj myślę, że ten głos warto będzie przekuć na propozycję duszpasterską, na propozycję skierowaną czy to na poziomie właśnie diecezji, na poziomie parafii, ale także nawet na poziomie Komisji Episkopatu. Myślę, że warto będzie z taką inicjatywą wystąpić, żeby takie formy rekolekcji dla tej grupy osób się znalazły. Podobnie sądzę też od lat już takie głosy się pojawiały i formułowałem je także osobiście dotyczące właśnie rekolekcji dla małżeństw bezpłodnych, bezdzietnych. To jest też przecież właśnie duża grupa ludzi. Z jednej strony my tutaj dokonujemy pewnych bardzo jednoznacznych ocen moralnych dotyczących ich starań o poczęcie dziecka. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się rzeczą konieczną otoczenie tych ludzi szczególną troską duszpasterską i duchową. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i mam nadzieję, że pański postulat będzie zrealizowany.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jest już pan antenie.
Mówi Krzysztof Tarszta, będzie pochwalony Jezus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz
znaczy mówimy w tej chwili o miłosierdziu znaczy, i o prawdzie. Wydaje mi się, że, znaczy mnie się wydaje, że trzeba by powiedzieć, że Znaczy, że u nas chodzi nie tyle o tolerancję, co o przebaczenie, co wydaje mi się jest istotna różnica. Znaczy, że natomiast tolerować można raczej jakieś małe odchyłki od normy, ponieważ wiadomo, że nie jesteśmy święci, ale rozmiar tolerancji mam wrażenie, że trzeba starannie badać i raczej ograniczyć. Tyle mam, dziękuję, przepraszam.
Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo.
To bardzo ciekawy głos, bo on rzeczywiście tutaj wraca do sedna tematu, czy do istoty tematu, który dzisiaj podejmujemy, do miłosierdzia i prawdy. Po drugie, przekierowuje ten temat na bardzo konkretny aspekt. Rzeczywiście, ja bym powiedział właśnie w ten sposób, że w przestrzeni miłosierdzia i prawdy możliwe jest przebaczenie. Natomiast tolerancja nie potrzebuje tej przestrzeni miłosierdzia i prawdy. O co mi tutaj chodzi? Bardzo często zastanawiam się nad przypowieścią Chrystusa, spotkania Chrystusa z jawnogrzesznicą, opisanej w Ewangelii według świętego Jana. Pamiętamy, że do Pana Jezusa przyprowadzono cudzołożnicę przychwyconą na gorącym uczynku. Zgodnie z prawem izraelskim Żydzi skazują ją na śmierć. Jezus właśnie co? Jezus jej nie toleruje. To nie jest problem tolerancji. Gdyby Jezus ją tolerował, powiedziałby tak: no cóż, realizujesz swoją seksualność czy swoją czystość, realizujesz inaczej. Jesteś osobą czystą inaczej. Jesteś osobą miłującą inaczej. Po prostu musimy cię tolerować, bo mamy wiele wzorców takiego zachowania. Jezus tego nie czyni. Jezus owszem oddala od niej widmo ekstremalnej kary, ale niesamowicie cenne i ważne są te słowa końcowe Jezusa. Niewiasto, nikt ciebie nie potępił, nikt, Panie. I ja ciebie nie potępiam. Idź, a odtąd nie grzesz więcej. Więc właśnie w tym ostatnim zdaniu jest stwierdzenie przebaczenia i zarazem nadziei. Jest przebaczenie, bo grzeszyłaś. Ja ciebie nie potępiam, ale Jezus wyraźnie mówi, grzeszyłaś. To twoje dotychczasowe życie było życiem grzesznym, było życiem złym. Tego nie można tolerować. Musisz zmienić to życie. Przebaczam ci i daję ci nadzieję. I to jest możliwe właśnie w przestrzeni uznania prawdy. To był grzech. Tolerancja nie uznaje właściwie kategorii grzechu. Tolerancja nie uznaje kategorii patologii. Ona uznaje kategorię normy inaczej. Nie uznaje kategorii grzechu, uznaje kategorię cnoty inaczej. I to jest ogromny problem. To jest rozmycie jednoznacznej oceny, co jest dobrem, a co złem. I to ma swoje konsekwencje. Zauważmy, że tolerancja obniża w gruncie rzeczy nasz poziom moralności, obniża nasz poziom wrażliwości i w gruncie rzeczy degraduje człowieka. Mówiąc już dosłownie ostatnim zdaniem, gdyby Chrystus tolerował jawnogrzesznicę, ona by wróciła z powrotem do tego samego swojego świata zabagnionego i świat by o niej nie usłyszał. Poprzez to, że Chrystus okazał jej przebaczenie i ją afirmował, okazał jej swoją miłość, ta kobieta zyskała swoją wielkość.
Odbieramy następny telefon Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Łukasz.
Witamy.
Ja tutaj
dzwonię
w takiej sprawie wsparcia Kościoła dla rodzin, bo tutaj się często słyszy o tej takiej pochwale rodzin i tak dalej, ale mnie taki niepokoi takie jedno zjawisko, które no ja tak postrzegam trochę w takiej formie, może trochę hipokryzji, ponieważ chodzi o dzieci w Kościele, prawda? Ponieważ ja jestem z rodziny. No mamy tych dzieci czwórkę, więc kiedy idziemy do kościoła, to idziemy z tymi dziećmi. No i tak dostrzegam taką trochę niezrozumienie kapłanów, ponieważ no ja rozumiem, że dzieci mogą przeszkadzać i tak, no bo mogą, prawda? Ale kiedy jest dziecko dwuletnie, które no tak, jeśli taka minimum wiedzy z psychologii rozwojowej pokazuje, że takie dziecko nie jest w stanie, prawda, siedzieć w ławce i ono będzie chodzić. No i w takiej sytuacji, kiedy ksiądz chodzi z ambony po skończeniu kazania i podchodzi do nas i mówi, zwraca nam uwagę, żeby dzieci nie biegały, no to jest takie trochę bez sensu, no bo wtedy ja jakby z tymi dziećmi do kościoła już nie pójdę, bo to jest dla mnie taki komunikat, że no, dla mnie tam miejsca z moimi dziećmi nie ma, prawda? No i to jest takie dla mnie trochę przykre. Wiadomo, że ja będę wierny kościołowi i tak dalej, ale chciałem się tam czuć, no to jest jednak takie, takie trochę stygmatyzacja, prawda? Wśród wszystkich chodzi ksiądz na mszy, podchodzi i zwraca na to uwagę. Także ja bym tak apelował taką troszkę może tak nabycia tej wiedzy przez księży, tej psychologii rozwojowej. No, jest wiek, kiedy dziecko siedzi grzecznie, jest w stanie usiedzieć i powinno siedzieć. No ale jest taki wiek, w którym jest to po prostu niemożliwe. Także ja tutaj apelował o zwrócenie może na to uwagi. No, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję i przede wszystkim przepraszam. Myślę, że przepraszam w imieniu nas wszystkich, którzy no nie mając codziennego kontaktu z dzieckiem, rzeczywiście może zachowujemy się czasem w sposób nietaktowny i wręcz niezrozumiały, a przede wszystkim nietaktowny. Myślę, że to nie jest kwestia nawet wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, ale no pewnej wrażliwości na małego człowieka, który ma swoje prawa i swój etap rozwoju. Także bardzo serdecznie przepraszam, ale jednocześnie no zachęcam do tego, żeby nawet z powodu takich trudności nie rezygnować z tego fizycznego bycia w kościele. To jest mimo wszystko zbyt mała racja, zresztą nie ma żadnej racji, która by nas usprawiedliwiała co do takich decyzji. Jeżeli nawet już jest rzeczywiście jakaś opresyjna taka sytuacja, no myślę, że lepiej wtedy zmienić nawet parafię, wybrać inny kościół, jeśli to jest możliwe, albo po prostu podejść może do księdza w jakimś spokojnym czasie, nie wdawać się w dialog w trakcie tej mszy świętej, ale po prostu no wytłumaczyć, proszę księdza, kochane, śliczne, piękne dziecko, ale no niestety, no każdy z nas taki był. Ksiądz też kiedyś biegał, mając 2 lata, tu czy tam, tylko że tego już po prostu nie pamięta. Prosiłbym po prostu, żeby z jednej strony przyjąć te przeprosiny, a z drugiej strony no nie załamywać się, tylko rzeczywiście trwać przy Chrystusie w Kościele.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zdzisława z Radwana. Mam takie pytanie do księdza profesora. Często się słyszy o na przykład głosowaniu ze swoim sumieniem. Tylko też dużo słyszałam na ten temat, że sumienie może być różne. Spaczone też. Więc nie wiem, czy to akurat jest dobre takie określenie, bo ktoś może przyjąć, no to jak ja to tak widzę, to znaczy, że to jest dobrze. Następne pytanie to takie. Dla przykładu powiem takie coś. Pod jednym dachem mieszkają 2 osoby, obce sobie, mężczyzna i kobieta. Nie dostaną rozgrzeszenia, bo dają zgorszenie innym, mimo że żyją jak brat z siostrą. No jest to bardzo przykre dla tych osób. Nie mogą korzystać ze spowiedzi ani z Komunii Świętej. A dla przykładu ważniejsza dla mnie sprawa. Prezydent podpisuje wszystkie ustawy jak lecą. Więc jest to oficjalne nie dla Polski, ale dla całego świata. Czy tu nie ma zgorszenia, a przystępuje do komunii? No myślę, że do spowiedzi też. Nie umiem tego zrozumieć. To, co słyszałam też, jest w kościele takie prawo, że znając taką sytuację, nie powinno się udzielać Komunii Świętej. To tyle z mojej strony. Mów zapłać serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie za ten kolejny głos. Ma pani rację co do tego, że sumienie jest normą subiektywną, jak mówimy, a więc może być też normą spaczoną. Dlatego kiedy mówimy o głosowaniu, czy w ogóle podejmowaniu decyzji zgodnie z sumieniem, mamy właściwie na przykładzie modelowy układ, w którym sumienie jest pewne i prawdziwe. Natomiast, ale żeby sumienie właśnie było pewne i prawdziwe, to sumienie powinno pokonywać niepewności, zafałszowania. Poprzez co? Poprzez odniesienie się do autorytetu, poprzez odniesienie się do obiektywnej normy moralnej. Czyli krótko inaczej mówiąc, sumienie powinno być w dialogu. w dialogu z Bogiem. Tak zresztą definiuje sumienie Sobór Watykański II, czy raczej określa je jako sanktuarium, w którym człowiek przebywa sam na sam z Bogiem, gdzie głos jego słyszy. Ten głos oczywiście ukonkretnia się w nauczaniu Kościoła i dlatego można powiedzieć bez żadnej przesady, że sumienie zyskuje swoją pewność poprzez dialog z magisterium Kościoła, poprzez wsłuchiwanie się w to magisterium Kościoła. I tutaj dotyka Pani bardzo ważnej sprawy, mianowicie my dzisiaj rzeczywiście bardzo często mówiąc o sumieniu mamy na myśli sumienie jako pewną rzeczywistość autonomiczną, inaczej mówiąc jako pewien monolog, bo ja tak uważam, bo według mojego sumienia. Otóż to nie jest wystarczające. Święty Paweł, i to jest kapitalne zdanie świętego Pawła, bodajże w liście do Rzymian, ojciec rektor w razie czego mnie tutaj skoryguje, ale gdzie Paweł mówi tak, sumienie niczego mi nie wyrzuca, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Sędzią moim jest Pan. A więc zauważmy, sędzią moim jest Pan. Ja muszę z moim sumieniem skonfrontować się ostatecznie z Panem Bogiem. To nie jest tak, że głos sumienia sam w sobie mi wystarcza. On ma wartość pełną, obiektywną wtedy, kiedy jest w dialogu z Bogiem. I tutaj jeżeli mówimy, wracając do pani kwestii, jeżeli mówimy, że mamy głosować, dokonywać wyborów w ogóle moralnych zgodnie z sumieniem, to trzeba pamiętać, że ma być to sumienie poddane permanentnej formacji, stałej formacji. Sumienie będące na stałe w dialogu z Bogiem. Proszę pani, trudno mi oczywiście oceniać tę drugą sytuację konkretną, o której pani wspomina. To znaczy, jeżeli te osoby rzeczywiście żyją zachowując czystość, wstrzemięźliwość seksualną, nie ma powodów, żeby odmówić im rozgrzeszenia. Może być oczywiście ten wzgląd, o którym pani wspomniała, zgorszenia, ale on nie dotyczy przecież spowiedzi. A więc faktycznie rzecz ujmując, w moim odczuciu, w moim przekonaniu, możliwość udzielenia sakramentu spowiedzi tutaj istnieje. Większym problemem może być przystępowanie do komunii, bo ono rzeczywiście może budzić komentarze, zgorszenia, jakieś zaniepokojenie. Ale to są też rzeczy do odpowiedniego rozwiązania. Natomiast kwestia, która tutaj nas wszystkich od miesięcy czy od lat bulwersuje i niepokoi, kwestia, o której pani wspomina, która jest rzeczywiście zgorszeniem publicznym, to znaczy sytuacja, w której osoba znana publicznie, postępująca formalnie, publicznie przeciw nauczaniu Kościoła przystępuje do sakramentów, budzi rzeczywiście zgorszenie. Co gorsza, to jest oczywiście akt świętokradczy ze strony tej osoby i ma swoje konsekwencje duchowe, bardzo, bardzo destrukcyjne, bardzo niszczące. To tyle, co mogę po prostu skomentować i powiedzieć w tej kwestii.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Jest już pani na antenie, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Tak, kto się dodzwonił?
Ja dzwonię z Bydgoszczy, Jadwiga. Ja kilka razy słyszałam na antenie księdza biskupa Stefanka, który mówił na temat rodzin i sakramentu spowiedzi świętej dla właśnie małżeństw żyjących bez ślubu kościelnego i niesakramentalnych właśnie. I mówił, że księża mówią, że mogą skorzystać z rekolekcji dla małżeństw niesakramentalnych. Jest to błąd niesamowity, dlatego że każde rekolekcje muszą się zakończyć sakramentem pokuty. Więc teraz komu ja mam wierzyć? Czy księdzu biskupowi Stefankowi, czy ksiądz, który w tej chwili mówi, że musi w episkopacie załatwić, żeby właśnie te rodziny niesakramentalne korzystały z rekolekcji. Więc proszę mi wyjaśnić, gdzie tu jest błąd, bo ja właśnie słyszałam księdza Stefanka i jemu przyznałam rację, bo każdy musi iść do spowiedzi świętej. A jak ktoś nie żyje bez sakramentu, nie może przystępować do sakramentu pokuty. Proszę mi to wyjaśnić. Dziękuję.
Prosimy bardzo.
Błąd tkwi w pewnym pomieszaniu czy niedoprecyzowaniu pojęć. Pani używa tutaj kilku pojęć, być może ja też użyłem, czy w trakcie tych naszych rozmów padły tutaj pewne pojęcia, które się jakoś ze sobą zacierają. Po pierwsze, nie ma de facto małżeństw niesakramentalnych. Małżeństwo jest ze swej istoty związkiem sakramentalnym. Natomiast mówimy tutaj o sytuacji osób żyjących w związkach niesakramentalnych i dla takich osób są organizowane rekolekcje jako pewnego rodzaju pomoc duchowa. Takie rekolekcje były i są i na pewno będą organizowane. Kwestia, którą tutaj podjęliśmy w jednej z rozmów, dotyczyła natomiast osób, które nie żyją w związkach niesakramentalnych, ale są po rozpadzie małżeństwa, więc żyją po prostu samotnie. Niemniej jednak ciąży na nich doświadczenie rozpadu małżeństwa. To jest szczególna kategoria osób, które po prostu dokonały rozwodu, ale żyją samotnie. I te osoby też chciałyby znaleźć swoje miejsce w Kościele. To nie jest kwestia ani małżeństw, ani to nie jest kwestia związków niesakramentalnych. To jest kwestia osób samotnych, które pozostają właśnie bez pewnej... chciałyby przeżyć po prostu taki czas duchowy w pewnej wspólnocie. To jest pewna szczególna kategoria osób, na ile ja zrozumiałem ten głos jednego z naszych rozmówców. I myślę, że rzeczywiście można o taką grupę, o taki sposób rekolekcji tutaj też wystąpić. Czy każde rekolekcje powinny kończyć się sakramentem pokuty? W normalnych warunkach oczywiście jest to pewien ideał, ale no właśnie, czy z drugiej strony możemy pozbawiać całkowicie możliwości korzystania z rekolekcji, które są formą kontaktu ze Słowem Bożym i modlitwą tych osób, które nie mogą korzystać z sakramentu pokuty i Eucharystii? Z takim stwierdzeniem bym się nie zgodził, a więc po prostu uporządkujmy pewne kategorie osób i raz jeszcze, dla małżeństw jest pełna forma rekolekcji ze spowiedzią i komunią świętą. Dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych są rekolekcje z niemożnością przystąpienia do sakramentu pokuty i Eucharystii. I wreszcie jest pewna kategoria osób, których małżeństwa uległy rozbiciu, ale które nie zawarły związków niesakramentalnych. Żyją natomiast samotnie i te osoby także chciałyby znaleźć tutaj swoją przestrzeń opieki duchowej.
Myślę, że to wyjaśnienie, sprostowanie księdza profesora było bardzo klarowne, ale myślę, księże profesorze, że pewnie potrzebne, bo rzeczywiście ta klarowność, jednoznaczność terminologii bardzo nam też pomaga we wzajemnej komunikacji. Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Irena z Koszalina, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam i może zaskoczę trochę tematem, bo dotyczy on społeczeństw w całości, bo w zasadzie kobiety decydują w znacznej mierze o tym, jaka jest rodzina, jakie będą dzieci.
Pani Reno, ale mam nadzieję, że to się mieści w temacie, a mianowicie...
Tak, to się mieści w temacie,
tak, miłosierdzie, prawda.
Dobrze. Ma na małżeństwo ogromny wpływ zachowanie kobiety, prawda? I teraz, jeśli mówimy o przemocy mężczyzn w stosunku do kobiet, to musimy uczciwie powiedzieć o przemocy kobiet w stosunku do mężczyzn. Obserwuję i chłopców. Obserwuję takie zjawisko, chyba wszyscy to widzimy, że bardzo powszechna stała się moda ubioru kobiet, ja to nazywam niekompletnego, czy dziewczyny, czy dziewczęta ubierają się, no nazwijmy to uczciwie, w rajtuski. Bardzo obcisłe stroje, które stymulują i nie uczciwie wpływają na to, by mężczyźni i chłopcy mogli zachowywać się powściągliwie, czy w ogóle tak jak należy, bo to jest takim strojem niekompletnym, obcisłym, to jest ciągła stymulacja do pobudzania zmysłów, które w danym momencie nie powinny być brać udziału w życiu takim społecznym. Jest to sfera życia zastrzeżona, takiego pobudzenia seksualnego, zastrzeżona dla ludzi dojrzałych i w odpowiednim miejscu. Dlatego kobiety powinny być uczciwe w stosunku do swoich mężów, do swoich dzieci i ubierać się tak, by nie niszczyć wyobrażenia ich o kobiecości, o pięknie, o dziewictwie, już nie mówiąc i o czystości. Także bardzo, bardzo myślę, oczekiwałybyśmy my, a przede wszystkim mężczyźni, bo pozwoliłam rozmawiać z mężczyznami na ten temat, co sądzą z kilkoma. No, jest jednoznaczna opinia, że kobiety nie powinny chodzić w tych obcisłych, nazwijmy je uczciwie, rajtuskach, bo nie jest to ani piękne, ani uczciwe. I już w kościółku, do którego chodzę, to jest w tej chwili mały, wiejski kościółek, piękny kościółek, przychodzą sobie dziewczęta do chórku przed ołtarz właśnie w takich rajtuskach. Jest to naprawdę nieuczciwe postępowanie. Jest to przemoc kobiet w stosunku do mężczyzn. I myślę, że będziemy zwracać na to uwagę wszyscy już, bo tak nie może być. To tyle. Dziękuję za tą prozaiczność, ale temat jest wart poruszenia. Dziękuję. Tak uważam.
Dziękujemy. Dziękuję pani Reno. Bardzo. I zostawiamy głos księdzu profesorowi. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za ten głos. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że tutaj oczywiście w tej wielości słów, które dzisiaj wypowiedziałem, mówiąc o konwencji przemocowej, wspomniałem o tym, że realnym źródłem przemocy domowej jest między innymi seksualizacja kobiet. Myślę, że to jest właśnie ten wątek, który pani tutaj podjęła. Wątek, który stanowi bądź prowokację właśnie do przemocy, ale który też rzeczywiście generuje rozliczne negatywne zachowania. I co do tego nie ma wątpliwości, bo takie wnioski płyną z pewnych badań, które są w tym zakresie przeprowadzane. Ale przy okazji chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, którą przy pewnej okazji gdzieś odkryłem, natrafiłem na sprawę następującą. Otóż kilka lat temu, kiedy przeprowadzano na podstawie tak zwanej niebieskiej linii, to jest taka linia monitorująca, dotychczas monitorowała sytuacje przemocowe w domu, w rodzinie. W którymś z ostatnich lat, to znaczy to są dane sprzed kilku co prawda lat, no ale myślę, że nie są one aż tak radykalnie różniące się od pozostałych, odnotowano przeszło 110 tysięcy przypadków przemocy domowej w Polsce. To jest oczywiście liczba o 110 tysięcy zdecydowanie za duża, ale warto zauważyć, że w tej grupie przypadków było przeszło 70 tysięcy przypadków dotykających kobiety. A więc znowu oczywiście o 70 tysięcy przypadków za dużo. Ale 10 tysięcy następnych przypadków dotyczyło mężczyzn, dotyczyło przemocy stosowanej fizycznej, przemocy bądź psychicznej stosowanej wobec mężczyzn. Proszę zauważyć, 70 tysięcy do 10 tysięcy. Można oczywiście się zastanawiać nad tym, czy te dane są wiarygodne, ale powiedziałbym, jeżeli wyrażamy tutaj wątpliwość, to raczej właśnie w kierunku takim, że ilość raportowalnych przypadków przemocy wobec mężczyzn jest prawdopodobnie zaniżona. Duma męska na pewno utrudnia mężczyźnie przyznanie się do takich sytuacji opresyjnych. Wyjaśnię od razu, że pozostałe 30 tysięcy przypadków, 50 tysięcy pozostałych przypadków z grona tych 130 tysięcy, w każdym bądź razie pozostała część przypadków dotyczyła przemocy wobec dzieci, podzielonych na dwie grupy, dzieci nieletnich i dzieci małoletnich i dzieci dorastających. Wspominam o tym dlatego, żeby właśnie uzmysłowić, że zjawisko przemocy po pierwsze jest rzeczywiście problemem, co do tego nie mamy wątpliwości, ale nie ma ono charakteru pandemicznego, no bo jednak 110 tysięcy przypadków przemocy, tu się trochę poplątałem w liczbach, więc uporządkuję, 110 tysięcy przypadków przemocy, 70 tysięcy wobec kobiet, 10 tysięcy wobec mężczyzn, 30 tysięcy wobec dzieci. To jest oczywiście, raz jeszcze to podkreślam, o 110 tysięcy przypadków za dużo, ale to nie jest pandemia, która ogarnia cały naród i całe społeczeństwo. Nie można więc traktować tego jako zjawiska pandemicznego. Warto też zauważyć, że nie dotyczy ta przemoc tylko i wyłącznie kobiety, choć oczywiście ta przemoc budzi szczególną odrazę i szczególne oburzenie. Warto wreszcie zauważyć to, o czym pani mówiła i z którego to punktu wyszedłem w tej refleksji, że jednym ze źródeł tej przemocy staje się problem seksualizacji, którego wyrazem jest także pewna moda, bardzo prowokacyjna, bardzo też często nieestetyczna, co pani podkreśliła i z czym całkowicie jako obserwator życia potocznego się zgadzam, że często właśnie ta moda jest po prostu nieestetyczna, najdelikatniej rzecz ujmując.
Odbierzmy następny telefon. Przypominam, że 25 minut po godzinie 23, więc już nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem grzesznikiem, żyję w związku niesakramentalnym i paradoksalnie może w oczach księży będzie to... Ja po prostu doznałem jakby łaski nawrócenia właśnie po rozwodzie. I zdaję sobie z tego sprawę, że nie mogę przystąpić do sakramentu pokuty, nie mogę przystąpić do Komunii Świętej, która jest dla mnie teraz bardzo taką wielką tęsknotą do przyjęcia tej Komunii Świętej, której nie mogę. Ja sobie zdaję z tego sprawę, z tego grzechu mojego i nie umniejszając tego grzechu, chciałem zadać pytanie, gdzie jest większe zgorszenie, czy ja nie przystępując do tej Komunii Świętej i żyjąc w takim grzechu, w takim związku niesakramentalnym, czy, bo znam, mam znajomych takich, żyją też w takim związku, ale oni przystępują do Komunii Świętej, więc do sakramentu pokuty też muszą przystąpić. I gdzie jest tutaj większy grzech? No, nie chcę, żeby przeze mnie jakaś pycha przemawiała, bo ja wiem, jaki jest mój grzech i zdaję sobie z tego sprawę, ale nie odstępuję od Kościoła, a wręcz właśnie przeciwnie. Jakby to powiedzieć, jestem... Naprawdę szukam Jezusa i staram się naprawdę być blisko, jak najbliżej Niego. Jak najbliżej Niego. I drugie pytanie mam. Jak się ma, jeżeli chodzi o bioenergoterapię, rodziny chodzą do bioenergoterapeutów i chodzą do Kościoła. Przystępują do sakramentów. Jak to się ma właśnie z naszą wiarą chrześcijańską? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, przychodzę na odbiór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja może odniosę się przede wszystkim do tej pierwszej kwestii. Pragnę wyrazić Panu przede wszystkim bardzo głęboki szacunek za to, co Pan tutaj nam powiedział. Łącznie z tym świadectwem tęsknoty za Eucharystią. Ja myślę, że ta tęsknota jest pewnym sposobem świadectwa, jest pewnym sposobem także apostolstwa. Dla nas, którzy przywykliśmy do tego wielkiego daru, jakim jest Eucharystia, taki głos jak Pański, mówiący właśnie o głodzie, tęsknocie, pragnieniu Eucharystii, jest przypomnieniem, jak wielką wartością jest Eucharystia w naszym życiu. I myślę, że te Pańskie przeżycia stanowią tutaj dla ludzi, którzy obserwują Pana, którzy Pana znają, stanowić mogą te przeżycia bardzo, bardzo wielkie i cenne doświadczenie. To taka pierwsza podstawowa właśnie myśl wyrażająca tutaj szacunek dla Pańskiej postawy, dla uznania tego stanu rzeczy, w którym Pan się znajduje, jednocześnie dla tego trwania w Kościele, bo Pan ma pełne prawo do obecności w Kościele i nie jest Pan absolutnie katolikiem drugiej kategorii. Nikt nie może odmówić Panu prawa do zbawienia i Kościół takie możliwości podaje. Ja już te dzisiaj kilkakrotnie tutaj wspominałem, wymieniałem. Te możliwości po prostu istnieją. Nie chciałbym tutaj nadużywać, czy w ogóle przekraczać swoich kompetencji w ocenie i ważeniu ludzkich grzechów, w tym znaczeniu, żeby właśnie stwierdzić, czyj grzech jest większy, ale abstrahując może od konkretnych osób, właśnie zresztą nie mogąc nawet tutaj dokonać jakiegoś rozliczenia między panem a pańskimi znajomymi, chcę zwrócić uwagę na to, że faktycznie, no pamiętajmy o tym, że na pewno sytuacja taka, o której pan mówi, sytuacja trwania właśnie w związku niesakramentalnym w pełny sposób, która zaciąga na panu konsekwencje, ona jest oczywiście, tak jak pan to określił, jest trwaniem właśnie w sytuacji grzechu, ale zauważmy, to jest sytuacja grzechu, którą jednocześnie pan sobie uświadamia i którą w jakiś sposób pan odpokutowuje poprzez właśnie swoje wierne bycie w Kościele, poprzez te czyny modlitwy, miłosierdzia, pokuty, które pan wykonuje. Z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją ludzi, którzy najprawdopodobniej, jak rozumiem, banalizują ten stan rzeczy i co gorsza dokonują komunii świętokradzkiej. To jest oczywiście sytuacja bardzo poważnie obciążająca człowieka. I powtarzam, nie dokonując tutaj bezpośredniego wskazania na konkretnego człowieka, ale na zasady, no trzeba powiedzieć, że taka sytuacja jest zwielokrotnianiem po prostu zła poprzez to, że jednemu złu towarzyszy kolejne zło, które ma już charakter no niezwykle poważny, bo świętokradcza komunia no to jest bardzo, bardzo poważne wykroczenie. Dlatego myślę, że no tym bardziej właśnie musimy sobie przypominać tutaj pewne jednoznaczne zasady i po prostu przy tych zasadach trwać.
23:30, a więc nasz czas rozmów niedokończonych, a dzisiaj tematem rozmów niedokończonych był temat małżeństwo, dzieje pięknej miłości, miłosierdzie i prawda. Ten temat starał się nam przybliżyć nasz gość, znany bardzo dobrze Państwu, ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Tak na zakończenie. Księże profesorze, przed sobą mam tu książkę, którą miał ksiądz profesor w czasie programu telewizyjnego. Nie mogę tu podać wydawnictwa, żeby nie robić kryptoreklamy, ale podam tytuł tej książki: Pozostać w prawdzie Chrystusa, małżeństwo i komunia w Kościele katolickim. Mogę tylko tyle powiedzieć, że ta książka między innymi powstała z inicjatywy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który między innymi na okładce tej książki pisze następujące słowa. Ta książka stanowi niezbędną pomoc dla zrozumienia synodu o małżeństwie i rodzinie, w szczególności dla zrozumienia tego, dlaczego wierność prawdzie o małżeństwa i rodzinie stanowi nieodzowny fundament miłosierdzia Kościoła dla osób cywilnie rozwiedzionych, które zawarły nowy związek cywilny. Myślę, że dobrze się stało, że w czasie dzisiejszych rozmów niedokończony przy tym temacie relacji miłosierdzia do prawdy, nie skupiliśmy się i te rozmowy państwa i też księdza profesora nie zostały sprowadzone tylko do dyskusji na temat właśnie sakramentu komunii, czy w ogóle życia sakramentalnego osób cywilnie rozwiedzionych, a które zawarły nowy związek cywilny. Ta książka Pozostać w prawdzie Chrystusa też możemy wyczytać, że podejmuje niezwykle ważny temat. Wskazuje on, że tradycyjnej doktrynie katolickiej opartej na nauczaniu samego Jezusa, ani też aktualnej praktyce duszpasterskiej nie brakuje prawdziwego miłosierdzia i współczucia. Jeżeli zagłębić się w nauczanie Kościoła, można w nim dostrzec autentyczną Ewangelię miłosierdzia. Księże profesorze, i stąd też moje zaproszenie do konkluzji, mianowicie po tym wszystkim, za co też jestem i ja w imieniu całego zespołu redakcyjnego, bardzo wdzięczny księdzu profesorowi. Mianowicie, daje się czasami słyszeć, że w Kościele musi się coś zmienić, że Kościół musi się otworzyć w znaczeniu rozwinąć, stanąć w prawdzie, ma być bardziej współczesny, co by sugerowało, że praktyka Kościoła, ta praktyka duszpasterska, a doktryna katolicka oparta na nauczaniu Jezusa nie są jakby harmonijne, jakby jakiś tu był zgrzyt. Czy ten zgrzyt jest i czego należy oczekiwać po synodzie biskupów w październiku?
Ja ze swojej strony przede wszystkim także bardzo serdecznie dziękuję za te rozmowy. Każda z tych rozmów i każde spotkanie z Państwem na falach na antenie Radia Maryja jest bardzo szczególnym dla mnie też przeżyciem i za wszystkie głosy troski, życzliwości, także pewnych problemów czy doznań bolesnych, które Państwo tutaj wyrażacie, bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Bardzo myślę, że warto bardzo wrócić do tego głosu pana Jerzego z Francji, który przypomniał nam przepięknie wizję Kościoła, który nie jest instytucją ukształtowaną przez człowieka. Nie podlega zatem rankingowi opinii publicznej, nie musi troszczyć się o swoją popularność, nie musi także modyfikować swoich norm nauczania w kwestiach podstawowych, a więc w kwestiach wiary i moralności. Zmieniają się pewne przepisy kościelne, zmieniają się pewne zasady, reguły postępowania, ale one dotyczą spraw zewnętrznych. To, co stanowi rdzeń naszego życia, a więc wiara i moralność, pozostają niezmienne. Kościół w ostatnich dziesiątkach lat jest postrzegany, czy proponuje się Kościołowi to, by dostosował się do ducha czasu. Otóż trzeba powiedzieć bardzo jednoznacznie, że Kościół był, jest i musi pozostać wierny duchowi prawdy, dlatego że tylko wtedy pozostaje Kościołem. Poddanie się duchowi czasu sprawi, że Kościół stanie się co najwyżej kolejną akcją humanitarną czy społeczno-humanitarną, stanie się instytucją charytatywno-społeczną czy charytatywno-kulturową i po prostu przestanie być Kościołem. Kościół Chrystusowy musi być wierny Chrystusowi, a nie opinii publicznej. I to dotyczy między innymi także wizji małżeństwa. Zauważmy, że Chrystus Pan w rozmowie z faryzeuszami dotyka problemów bardzo współczesnych, dotyka pewnej, powiedzielibyśmy dzisiaj, kazuistyki współczesnej mu, natomiast ukazuje ogólny, fundamentalny model małżeństwa zaproponowany przez Pana Boga. I ten projekt małżeństwa pozostaje niezmienny. Był aktualny w czasach stworzenia świata, był aktualny w czasach Chrystusa Pana, pozostaje aktualny do dzisiaj. I za tę troskę o ten model, o ten projekt małżeństwa, myślę, że możemy sobie wzajemnie podziękować i jednocześnie wyrazić nadzieję, że nie będziemy zaskoczeni synodem. To znaczy, że po prostu synod potwierdzi to, co stanowiło i stanowi naukę Kościoła.
I na koniec, księże profesorze, myślę, że możemy to zrobić wspólnie. Chcemy wspólnie z księdzem profesorem Stanisławem Pawłem Bortkiewiczem. Myślałem w tej chwili też o księdzu biskupie Stanisławie Stefanku, który też należy do tego zespołu, i ojciec profesor Kazimierz Lubowicki, którzy czynnie włączyli się w organizowanie, uwaga, Międzynarodowego Kongresu pod patronatem, też proszę o uwagę, Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Odbędzie się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w dniach 29 i 30 maja pod tytułem Ewangelia Małżeństwa i Rodziny. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tym międzynarodowym kongresie. Już od jutra do publicznej wiadomości będzie przekazany plan tego kongresu, w którym udział weźmie m.in. Jego Eminencja ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. udział też z referatem weźmie sam przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Będą autorytety międzynarodowe, ale też nie zabraknie czołowych polskich teologów, którzy w tej materii bardzo dobrze się znają. Ja Państwu bardzo pragnę podziękować za to trwanie w czasie tych rozmów niedokończonych. Tematyka dla nas wszystkich ogromnie ważna. Kiedy my rozmawiamy o małżeństwie, tak naprawdę rozmawiamy o przyszłości naszego narodu, naszej ojczyzny. I myślę, że też Państwo macie zapewne takie też pragnienie serca, aby podziękować księdzu profesorowi Pawłowi Bortkiewiczowi za to, że tak bardzo jest zawsze do dyspozycyjna, a szczególnie ta tematyka rodzinna, Państwo widzicie, jest jemu szczególnie droga.